Rozpoczynamy audycję Rozmowy Niedokończone w Radiu Maryja. W naszym studio witam serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Andrzeja Kazimierczaka ze Szkoły Głównej Handlowej. Panie profesorze, witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Spotykaliśmy się z panem profesorem kilkakrotnie w audycji Aktualności Dnia. Czytelnicy naszego dziennika mieli okazję sięgać także po pana analizy. Dzisiaj mamy przyjemność, zaszczyt spotkać się tutaj bezpośrednio w studiu Radia Maryja.
No właśnie, czas rozpocząć dyskusję na temat przystąpienia Polski do strefy euro. Ta dyskusja powinna trwać długi okres czasu, szereg lat, tak aby społeczeństwo było dobrze przygotowane do tej decyzji, żeby referendum, które z całą pewnością nas czeka, nie było zaskoczeniem, żebyśmy nie głosowali nad sprawą, na której się nie znamy. A zatem powinniśmy wymieniać już poglądy, dyskutować na ten temat i poznawać temat. Z tego, co mi wiadomo, przygotowania od strony naukowej, przygotowania do przystąpienia Polski do strefy euro już trwają w Narodowym Banku Polskim. Prowadzone są ekspertyzy, opracowania naukowe. No, ale oczywiście to wszystko się dzieje w świecie ekspertów. Natomiast każdego obywatela na pewno ciekawi pytanie, jaka przyszłość czeka Polskę po przystąpieniu do strefy euro, jakie korzyści, czy jakie wyzwania otrzymamy, czy jakie wyzwania nas czekają, a zatem problem jest bardzo, bardzo ważny. I jeżeli chodzi o integrację w Europie, to ma ona bardzo długą historię. De facto ona dokonywała się od lat 50. ubiegłego wieku. Ale przełom stanowił właśnie jesień ludów, wydarzenia polityczne w końcu lat 80., kiedy to ukształtowała się nowa sytuacja polityczna, a zwłaszcza kiedy upadł mur berliński i nastąpiło zjednoczenie Niemiec. Pojawiły się nowe wyzwania polityczne, mianowicie podstawowe pytanie, jakie będzie miejsce przyszłych zjednoczonych, silnych ekonomicznie Niemiec właśnie w Europie. I wtedy pojawił się pomysł integracji walutowej, na którą zgodziła się dwa najpotężniejsze kraje Unii Europejskiej, Francja i Niemcy, które oczywiście w tej integracji miały odmienne interesy. Mianowicie Francja widziała integrację jako sposób na wciągnięcie Niemiec do współpracy gospodarczej w Europie i na właśnie stworzenie takiej sytuacji wielu silnych państw gospodarczych, które będą współdecydować w Europie. Z kolei Niemcy, obawiając się izolacji z tego właśnie powodu, że inne kraje będą czuły się zagrożone potęgą Niemiec, też chciały rozwiać te obawy co do swojego znaczenia ekonomicznego, co do swojej ekspansji ekonomicznej i właśnie chciały też znaleźć się pod tym wspólnym europejskim dachem. I właśnie stąd powołano Komisję Delorsa, której zadaniem było opracowanie etapów integracji walutowej. I ta integracja, ten plan obejmował trzy etapy. Pierwszy etap do końca 1993 roku. Kraje do tego czasu miały stworzyć wspólny rynek, znieść wszelkie bariery, restrykcje, jeżeli chodzi o przepływ towarów, kapitałów, usług i ludzi, tak jak to dzieje się w pojedynczym kraju, na rynku wewnętrznym. Drugi etap, który zakończył się wraz z końcem 1998 roku, mianowicie stworzenie warunków stabilności, stabilności cen, równowagi makroekonomicznej, tak aby można było od 1 stycznia 1999 roku wprowadzić jednolitą walutę. Ta stabilność była niezbędna oczywiście, aby waluta międzynarodowa była atrakcyjna, była przyjmowana, aby pełniła swoje funkcje i aby skutecznie konkurowała z dolarem amerykańskim jako walutą międzynarodową. Pamiętajmy bowiem, że ambicją Unii Europejskiej było stworzenie właśnie konkurencyjnej waluty międzynarodowej, zdolnej do rywalizowania z dolarem amerykańskim oraz stworzenie jednolitego obszaru gospodarczego o potencjale równym gospodarce amerykańskiej. I 1 stycznia 1999 roku wprowadzono euro. Ono jeszcze wtedy krążyło równolegle z walutami narodowymi do końca 2001 roku. Zresztą rozliczenia w euro do końca 2001 roku były bardzo ograniczone. Były to rozliczenia tylko bezgotówkowe i dopiero od 1 stycznia 2002 roku rozpoczęto proces likwidacji walut narodowych, proces zastępowania ich tylko i wyłącznie biletami i banknotami euro i właśnie ten okres jest już okresem, gdzie jedynie krąży ta waluta międzynarodowa. No i oczywiście pojawia się pytanie odnośnie perspektyw przystąpienia Polski do strefy euro. Ja przypomnę, że na początku do strefy euro przystąpiło 11 krajów, które spełniały właśnie warunki stabilności. Na początku nie przyjęto Grecji jako kraju 12, ponieważ Grecja miała bardzo wysokie deficyty budżetowe i obawiano się, że inflacja w Grecji właśnie będzie podkopywała zaufanie do tej waluty. Grecja przystąpiła do strefy w 2001 roku i do strefy euro jeszcze w styczniu tego roku przystąpiła Słowenia. To jest najnowsza informacja. Bardzo istotne, że do strefy euro nie przystąpił ważny kraj Unii Europejskiej, jakim była Wielka Brytania. Wielka Brytania wynegocjowała właśnie to prawo rezygnacji z euro, uznała, że chce posiadać niezależną własną walutę, zresztą, która przeżyła w swojej historii okres świetności funta sterlinga. No i chciała posiadać suwerenność pieniężną i posiadać własny bank centralny. Niewątpliwie był to bardzo duży sukces negocjacyjny Wielkiej Brytanii, dlatego, bo na przykład Polsce nie udało się wynegocjować tej opcji właśnie niezależności w polityce pieniężnej i niezależności walutowej. Tę podobną opcję, którą wynegocjowała Wielka Brytania, jeszcze przyjęła Dania, i ona dotychczas też nie ma waluty właśnie euro. Natomiast jeżeli chodzi o Szwecję, kolejny kraj, w którym jeszcze nie ma euro, w Szwecji, podobnie jak w Polsce, zdecydowano się przyjąć tę walutę, ale jednak nie wyznaczono ostatecznego terminu przystąpienia do strefy euro i ta kwestia jest odwlekana. Kolejne referenda kończą się niepowodzeniem. Społeczeństwo szwedzkie nie życzy sobie, aby likwidować walutę narodową. No i oczywiście w tym świetle pojawia się kwestia, kiedy Polska powinna przystąpić do strefy euro, dlatego, bo ta data wyznaczona nie jest. A żeby podjąć próbę odpowiedzi na to pytanie, należy oczywiście przeanalizować korzyści i koszty przystąpienia do strefy euro, a więc co osiągniemy przystępując do Eurolandu i co stracimy. I oczywiście ta dyskusja musi mieć charakter obiektywny, w pełni naukowy, taki bardzo zdroworozsądkowy i nie może być podbudowana jakimikolwiek emocjami politycznymi, bo przecież pamiętajmy, musimy o tym pamiętać, że przystąpienie, przyłączenie się do strefy euro, wprowadzenie euro oznacza likwidację waluty narodowej raz na zawsze. Już nie ma możliwości powrotu do status quo sprzed tej decyzji, a więc ona ma no, kluczowe, fundamentalne znaczenie dla losów gospodarczych, a tym samym i dla losów politycznych państwa. A zatem ta dyskusja powinna być długotrwała, drobiazgowa, no i powinna obejmować no, wszystkie właśnie, można powiedzieć, elity w polskiej gospodarce. Może zacznijmy od tego, jakie ewentualnie możemy oczekiwać korzyści, przystępując do strefy euro. Wymienię te korzyści, które oczywiście wymieniane są w literaturze, w publicystyce i oczywiście one są dyskusyjne. Będę z nimi też i od razu polemizował, dlatego, bo to, że się je przedstawia, to niekoniecznie musi to mieć miejsce. Różnie może być. Sytuacja przecież ulega ciągłej zmianie. No przede wszystkim zwraca się uwagę na to, że jeżeli przystąpimy do strefy euro, to rozwinie się handel. Nasz polski handel z pozostałymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Będzie tak dlatego, ponieważ likwidując kurs walutowy nie będzie istniał problem ryzyka zmiany kursu walutowego, ewentualnych strat finansowych wiążących się ze zmianami kursu walutowego w transakcjach eksportowych i importowych. Skoro zniknie problem zamiany jednej waluty na drugą, to oczywiście te transakcje będą chętniej podejmowane, a tym samym wolumen eksportu i wolumen importu wzrośnie. Jest to dosyć ważny czynnik, dlatego bo pamiętajmy, Polska jako kraj mały, otwarty, niewątpliwie musi wiązać swoje losy, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, z wymianą międzynarodową. Wymiana międzynarodowa współcześnie jest podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego kraju właśnie o gospodarce, takiej jak Polska, gospodarce otwartej. No ale oczywiście można i z tym argumentem polemizować, dlatego bo ja przypomnę, że ten przyrost wolumenu eksportu i importu dokonuje jest bardzo dynamiczny, bardzo wysoki obecnie. Nawet wtedy, kiedy eksporterzy i importerzy muszą wymieniać jedną walutę na drugą. A jest tak dlatego, ponieważ po prostu eksporterzy i importerzy nauczyli się zabezpieczać przed ryzykiem kursowym. Mogą zawierać transakcje zabezpieczające, które sprawią, że ta transakcja, ten rachunek ekonomiczny, który przyjęli właśnie podejmując decyzję eksportowo-importową, nie będzie zburzony poprzez zmianę kursu. I to jest powszechne od czasu, kiedy wprowadzono, czy też przywrócono płynne kursy walutowe. W okresie płynnych kursów walutowych, które przecież zmieniają się z dnia na dzień na rynku, handel międzynarodowy znakomicie się rozwija, a zatem, powiadam, nie jest to jakiś taki decydujący argument, a przeliczenie kursu, przeliczenie jednej waluty na inną nie jest jakimś większym problemem dla uczestników wymiany międzynarodowej. No, niewątpliwie, jeżeli nie będzie potrzeby zamiany jednej waluty na inną, no to z całą pewnością zniknie koszt tej zamiany, czyli zmniejszą się koszty transakcyjne transakcji handlu zagranicznego, bo niewątpliwie one kosztem są. Zwolennicy przystąpienia do strefy euro podkreślają też, że jeżeli w Polsce będzie krążyło euro, to wzrosną inwestycje bezpośrednie, zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce. No, o pozytywnej roli zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce nie trzeba zbyt wiele tłumaczyć. Wiemy, że niewątpliwie napływ kapitału z zagranicy, tworzenie nowych przedsiębiorstw w Polsce przez cudzoziemców znakomicie zwiększa miejsca pracy, unowocześnia naszą gospodarkę, tworzy ją bardziej konkurencyjną, innowacyjną, a zatem jest to niewątpliwie jak najbardziej pożądany czynnik. Te inwestycje bezpośrednie rzeczywiście rosną w Polsce bardzo dynamicznie, no ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście nastąpi jakiś jakościowy skok po przystąpieniu Polski do strefy euro. Ten argument jest taki dosyć wątły, dlatego, bo jednak wydaje się, że decyzje odnośnie ulokowania kapitału w danym kraju, założenia przedsiębiorstwa, zbudowania przedsiębiorstwa, nie zależą od kwestii kursowych, te mają charakter trzeciorzędny. O tych kwestiach decyduje rentowność danego przedsięwzięcia, niskie koszty płac, tak zwana konkurencyjność płacowa danej gospodarki, niskie podatki, decydują też system prawny, decyduje rozwinięta infrastruktura gospodarcza danego kraju, która sprzyja rozwojowi sektora prywatnego. A więc to są czynniki zdecydowanie ważniejsze, a nie sprawy kursowe. I w tym sensie ten argument, ta korzyść wydaje się być mało znacząca. No i następny ważny argument, który przytacza się w literaturze, to jest właśnie korzyść polegająca na integracji rynków finansowych. Ponieważ przecież będzie jedna waluta, te rynki finansowe będą się integrować, a to sprawi, że przedsiębiorcom będzie łatwiej zaciągać kredyty, przedsiębiorcom będzie łatwiej emitować akcje, obligacje. Innymi słowy, będzie łatwiej pozyskiwać kapitał na tym zintegrowanym rynku finansowym. No oczywiście nie trzeba tłumaczyć, jak ważne znaczenie ma rynek finansowy dla finansowania rozwoju przedsiębiorstw. No powstaje pytanie, czy rzeczywiście wprowadzenie euro jest tego niezbędnym warunkiem. I też się wydaje, że nie, dlatego bo jeżeli chodzi o zdolność przedsiębiorstwa do pozyskiwania kapitału, czy to na giełdzie, czy w banku, to ona nie zależy od tego, czy jest jedna, czy dwie waluty, tylko zależy od zdolności kredytowej danego przedsiębiorstwa i oceny jego sytuacji finansowej, pozycji rynkowej przez instytucję ratingową. Mam tu na myśli przypadek, kiedy przedsiębiorstwo chce wyemitować akcje. A zatem zupełnie inne czynniki, aniżeli kwestie kursowe. A zatem i ten argument wydaje się być niezbyt mocny. No, poza tym jednak bardzo istotne są koszty przystąpienia Polski do strefy euro. I wydaje się, że one jednak chyba na razie mają bardzo ważne znaczenie do tego stopnia, że każą zastanowić się, czy powinniśmy pochopnie podejmować decyzję odnośnie przystąpienia do strefy euro. Jakie to są koszty? No, najważniejszym kosztem jest rezygnacja z niezależnej polityki pieniężnej i dużej części polityki gospodarczej. Pamiętajmy, że w gospodarce rynkowej, kiedy posługujemy się instrumentami rynkowymi, instrumenty polityki pieniężnej mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu aktywności gospodarczej, rozmiarów produkcji, zatrudnienia i w zasadzie wyzbywanie się ich oznacza, że tracimy wpływ na naszą sytuację wewnętrzną, a szczególnie tracimy możliwość przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Obok polityki pieniężnej, oczywiście ważnymi instrumentami polityki gospodarczej w gospodarce rynkowej jest polityka fiskalna, czyli polityka kształtowania dochodów i wydatków budżetowych. No tu jest jednak problem, mianowicie traktat z Maastricht i zobowiązania w ramach Unii Europejskiej nie pozwalają nam przekraczać deficytu budżetowego powyżej 3% produktu krajowego brutto. A zatem bardzo trudno jest posługiwać się polityką fiskalną, polityką dochodową czy polityką wydatkową odnośnie oddziaływania na koniunkturę gospodarczą. No więc zadaniem polityki fiskalnej zatem jest tylko dbanie o stabilność makroekonomiczną gospodarki, finansową, o stabilność cen. To jest właśnie po to, stawia się zadanie równowagi budżetowej, ażeby utrzymać stabilne ceny i to jest rola pasywna budżetu. tutaj już niewiele się da zrobić, jeżeli chodzi o kształtowanie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw w kraju poprzez instrumenty, czy to podatkowe, czy wydatkowe. No więc jedyne, co pozostaje, no to polityka pieniężna. No oczywiście można by jeszcze wymienić politykę regionalną, politykę regionalną i politykę na przykład kształtowania infrastruktury, ale to są skutki tej polityki są długofalowe, odczuwalne w okresie kilkudziesięciu lat, a zatem w krótkim okresie czasu powtórzę, albo instrumenty polityki fiskalnej, albo instrumenty polityki pieniężnej. Skoro instrumenty polityki fiskalnej odpadają, jedyne co nam pozostaje, to polityka pieniężna. No, a z tej trzeba zrezygnować po przystąpieniu Polski do strefy euro. A więc rezygnacja z własnej polityki pieniężnej de facto oznacza, że jesteśmy zdani tylko na zbawczą rolę mechanizmu rynkowego, rynku jako tego instrumentu, który, tej instytucji, która sprawnie dokonuje redystrybucji oszczędności w ramach naszej gospodarki i w ramach całej Unii Europejskiej. No jest to trochę za mało ta nadzieja, poleganie wyłącznie na efektach mechanizmu rynkowego i niewątpliwie jakieś instrumenty wspierania kierunków rozwoju gospodarczego, aktywności gospodarczej są potrzebne. Zatem ta rezygnacja z własnej polityki pieniężnej jest bardzo wysokim kosztem, który trzeba ponieść. No, w literaturze, w dyskusjach naukowych, w publicystyce nie mówi się o jednym jeszcze bardzo ważnym koszcie, mianowicie o tym, że posiadanie własnej waluty i własnego banku centralnego umożliwia w skrajnych przypadkach, w przypadkach jakichś zagrożeń gospodarczych, udzielanie kredytu przez bank centralny państwu. To jest ten przywilej, który cechuje bank centralny. Dlatego, bo w skrajnych sytuacjach jakichś nieszczęśliwych zdarzeń losowych, typu jakieś kataklizmy naturalne czy wojny, najważniejsze, co jest niezbędne w gospodarce, to jest szybkie finansowanie potrzeb. A to szybkie finansowanie potrzeb może zapewnić tylko bank centralny. Jeżeli chodzi o pomoc kredytową banków komercyjnych, to może ona mieć miejsce, może jej nie mieć miejsca. Tutaj możliwości pomocy są szybkie. I to jest moim zdaniem, to jest kluczowa sprawa, o której się nie dyskutuje, no i która właśnie decyduje o tym, że powinniśmy tę narodową politykę pieniężną utrzymać. Dlatego, bo przecież tu nie chodzi o jakieś resentymenty, prawda, o jakiś nacjonalizm, ale chodzi o zwykłe ludzkie potrzeby w razie sytuacji najtrudniejszych, w których najwięcej czego potrzeba, to oczywiście pomocy finansowej, a tę tylko możemy szybko uruchomić poprzez kredyt banku centralnego. I to prawda, że to wpływa negatywnie na ceny i powoduje inflację w warunkach pokojowych, ustabilizowanych. To wszystko wiemy, ale w skrajnych, powiadam, sytuacjach to się nie liczy. Liczy się potrzeba, liczy się pomoc finansowa. No i są jeszcze oczywiście inne bardzo ważne koszty. Pamiętajmy, że jeżeli przystąpimy do strefy euro, będziemy musieli zrezygnować z własnej polityki kursowej, kształtowania kursu walutowego. Badania Narodowego Banku Polskiego wyraźnie wskazują, że ta polityka kursowa jest skuteczna, że ona może sprzyjać rozwojowi eksportu, że oczywiście nie może być trwałym instrumentem promowania eksportu, ale w sposób incydentalny powinna być stosowana. Przystępując do strefy euro, trzeba będzie też zrezygnować z większej części własnych rezerw dewizowych, które posiadamy. Będziemy musieli je przekazać na szczebel ponadnarodowy do Europejskiego Banku Centralnego. No, dlatego, ponieważ nie będziemy prowadzili własnej polityki kursowej, nie będzie problemu kursu i problemu interwencji walutowych. No więc te koszty są niemałe i jakościowo bardzo, bardzo ważące. No, poza tym, aby przystąpić do strefy euro, w ogóle trzeba rozważyć następującą kwestię, mianowicie tak zwanych warunków niezbędnych do przystąpienia do strefy walutowej. Przecież pamiętajmy, że Europejski Bank Centralny będzie stosował jednolite instrumenty, jednolitą politykę stopy procentowej, jednolitą politykę kształtowania podaży pieniądza w całej strefie euro, w całej. Te instrumenty będą działać jednakowo. No a przecież sytuacja gospodarcza jest zróżnicowana, jest odmienna w poszczególnych krajach. I taki pierwszy warunek, który być powinien spełniony, a który jednak chyba spełniony nie jest, to jest to, że cykle gospodarcze, czyli aktywność gospodarcza w poszczególnych krajach członkowskich powinna być zbliżona. To znaczy w poszczególnych krajach powinno mieć równolegle miejsce, czy to wzrost, czy spadek gospodarczy. Ta koniunktura nie powinna być zróżnicowana. No bo jeżeli by tak było, to oczywiście inaczej dany instrument działa w kraju, gdzie jest bardzo dobra sytuacja gospodarcza, a inaczej działa w kraju, gdzie jest zła sytuacja gospodarcza. A to zróżnicowanie wymaga przecież różnej polityki, a nie jednolitej. I stąd, no i powstaje pytanie, czy ta aktywność jest synchronizowana, czy ten przebieg cyklu jest zbliżony. No ja mam do tego wątpliwości, bo jeżeli przyjrzymy się statystykom, to się okaże, że wzrost gospodarczy we Francji i w Niemczech nie przekracza 2%, jest poniżej 2%. W Polsce jest 6%, w Estonii jest 9%. W Estonii jeszcze na dodatek jest bardzo wysoka inflacja, a zatem po prostu niezbędne są odmienne instrumenty do zastosowania, a nie takie same. Drugi ważny warunek, który musi być spełniony, ażeby ta jednolita polityka pieniężna wszystkim sprzyjała, to jest to, żeby poszczególne kraje członkowskie w sposób zbliżony reagowały na szoki zewnętrzne. Na szoki zewnętrzne, na szoki, które przychodzą z zagranicy. Mianowicie, jeżeli jest jakieś nieszczęśliwe zdarzenie, które dotyka wszystkie kraje członkowskie, no to one, każdy w jakiś tam sposób reaguje na dane zdarzenie. I chodzi o to, że jeżeli poszczególne kraje reagują różnie, no to i interwencja, która jest wymagana, powinna być różna. A instrumenty są takie same, prawda? No i taki klasyczny przykład, który się podaje w podręcznikach. Jeżeli mamy obecnie wzrost cen ropy naftowej, no to w jednych krajach on wywołuje wzrost inflacji, w innych nie wywołuje wzrostu inflacji. A instrumenty, które się stosuje, są takie same. Wobec tego, jak działać w kraju, gdzie inflacja przyspieszyła w wyniku wzrostu cen ropy naftowej, a jak działać w krajach, gdzie nie miała ona wpływu na ceny i tak dalej. No i trzeci warunek, bardzo ważny. Skoro kładzie się na tak duży nacisk, a na ten swobodny przepływ towarów, usług, ludności, kapitału finansowego między poszczególnymi regionami Unii Europejskiej, to o tym ma decydować mechanizm rynkowy. To znaczy, te czynniki mają przepływać z krajów, gdzie jest ich nadmiar, do krajów, gdzie jest ich niedobór. Miarą niedoboru czy nadmiaru jest ich cena. Czyli krótko mówiąc, towary będą przepływały z kraju, gdzie są one tanie, do kraju, gdzie są one drogie. Tam, gdzie są drogie, cena będzie spadała. Tam, gdzie są tanie, będzie rosła, ceny będą się wyrównywały i o to chodzi. Tak działa mechanizm rynkowy. Ale warunkiem jest, aby on działał. To jest bardzo istotne, że warunkiem powodzenia Unii Walutowej jest sprawność działania mechanizmu rynkowego. Ale aby on działał, to musi istnieć tak zwana pełna elastyczność płac i ceny. Czyli te ceny i płace nie mogą tylko rosnąć, ale w określonych sytuacjach powinny też i spadać. One powinny być w pełni elastyczne, wahliwe, reagować na zmiany podaży i popytu. Jeżeli tego nie ma, mechanizm rynkowy nie działa. Jeżeli tego nie ma, to właśnie cała koncepcja wyrównywania rozwoju gospodarczego nie powiedzie się, bo nie będzie tego procesu wyrównywania poziomu gospodarczego. No, możemy na koniec wstępu zapytać, no a jakie są efekty dotychczasowej polityki integracji walutowej, bo pamiętajmy, że przecież ta integracja euro funkcjonuje już od 1999 roku. No i wobec tego jakieś obiektywne już oceny dla tak zwanego okresu średniego mogą być prowadzone, czyli już wstępne oceny funkcjonowania euro, zwłaszcza w tych krajach starej Unii, mogą być dokonane. Otóż okazuje się, że no niestety, ale ocena nie jest jednoznacznie pozytywna, z całą pewnością, mówiąc bardzo delikatnie, w tym sensie, że stworzenie strefy euro nie spowodowało jakiegoś ożywienia gospodarczego, jakiejś wyraźnej poprawy gospodarczej, jakiejś poprawy wydajności pracy, innowacyjności czy jakiegoś skoku technologicznego. Mam tu na myśli porównanie do Stanów Zjednoczonych. No, kraje starej Unii Europejskiej drepczą w miejscu, bo wzrost gospodarczy nie przekracza 2%. Ta stopa bezrobocia jest jednak relatywnie wyższa, aniżeli w Stanach Zjednoczonych. Oscyluje wokół 8-9%. Przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych to jest 4,6%. Tempo wzrostu wydajności pracy jest niższe, aniżeli w Stanach Zjednoczonych. I o ile w 2000 roku miało miejsce przyjęcie tak zwanej strategii lizbońskiej, czyli właśnie pakt zapowiadający doścignięcie Stanów Zjednoczonych do 2010 roku, no to oczywiście to już pozostało tylko na papierze. O doścignięciu Stanów Zjednoczonych mowy być nie może przy tempie wzrostu gospodarczego rzędu 2%. To jest niemożliwe. A w ogóle dane statystyczne też wyraźnie wskazują, że i wydajność pracy w Unii Europejskiej rośnie wolniej. I stąd, no i te oceny, pierwsze oceny z funkcjonowania euro nie mogą być pozytywne. I zatem pojawia się pytanie, no kiedy przystąpić do strefy euro? Wydaje się, że jeszcze nasza gospodarka nie jest gospodarką na tyle dojrzałą, konkurencyjną, aby taką decyzję podejmować, że musimy właśnie posiadając te instrumenty polityki pieniężnej, wykorzystać je dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego. To tempo wzrostu gospodarczego powinno być wielokrotnie wyższe, abyśmy za 20 lat przybliżyli się, jeżeli do starej Unii, jeżeli chodzi o poziom konsumpcji. No i żebyśmy unowocześnili gospodarkę, a to wymaga bardzo aktywnej polityki gospodarczej. I stąd wyzbywanie się obecnie, na obecnym etapie polityki pieniężnej nie jest optymalne, nie jest celowe i należałoby się z tym chyba powstrzymać aż po rok 2015, ale to oczywiście jest okres, cezura czasowa do dyskusji.
No i tutaj dodajmy jeszcze, panie profesorze, tak dla podkreślenia tego, o czym pan mówił, gospodarki, żeby rządzić się tymi samymi prawami, żeby można było sterować nimi tymi samymi instrumentami ekonomicznymi, panowała tutaj ta sama waluta, powinna być zbliżona do siebie także i w tym cyklu koniunktury. Tymczasem, no, jak ma się do tego fakt, że podczas rozmów stowarzyszeniowych po tym już akcesji Polski do Unii Europejskiej wiele krajów zastrzegło sobie dość duże okresy przejściowe nad wolnym przepływem ludzi i siły roboczej. Na przykład Niemcy do dzisiaj jeszcze nie otwarli swoich rynków pracy, czyli z tego wynika, że nie tylko nasza gospodarka jest niedostosowana, czy też jest w jakiejś dysproporcji, ale także i z tamtej strony również jest wiele jeszcze takich dziedzin, nad którymi trzeba po prostu popracować.
Dokładnie tak. To znaczy tutaj ojciec dotknął bardzo ważnego problemu. Mianowicie znów chcę powrócić do owego mechanizmu rynkowego. Mianowicie warunkiem sprawności działania mechanizmu rynkowego jest znoszenie wszelkich barier właśnie w przepływie tych czynników produkcji towarów, usług, kapitału i ludności. Jeżeli chodzi o te trzy pierwsze znoszenie restrykcji w obrocie towarowym, usługowym i w transakcjach finansowych, rzeczywiście tu ma miejsce pełna liberalizacja. Natomiast w przypadku przepływów ludności, siły roboczej, tego nie ma. Niektóre kraje nadal stosują restrykcje, bo bowiem zasada jest taka, że w Unii Europejskiej, że siła robocza powinna przepływać z tych krajów, gdzie jest jej nadmiar, do tych krajów, gdzie jest jej niedobór, i te płace powinny się wyrównywać. One się powinny właśnie wyrównywać. Taka jest istota działania mechanizmu rynkowego. A poza tym niektóre kraje w ogóle stosują różnego rodzaju ukryte bariery. One formalnie, prawda, głoszą, że barier nie ma, ale ukryte są ukryte techniki wspierania własnych przedsiębiorstw kosztem oczywiście przedsiębiorstw zagranicznych, bo teoria sobie, a każdy broni własnych interesów narodowych. I ten mechanizm rynkowy nie działa sprawnie. I tak to jest, prawda? Ciągle słyszymy o jakichś wojnach między poszczególnymi krajami, ale to jest przejaw obrony własnych interesów. I trudno się temu dziwić, prawda? A zatem tego czynnika, o który się tak zwraca uwagę, a który jest warunkiem funkcjonowania strefy walutowej, każdej strefy walutowej, te warunki nie w pełni działają. No i stąd mamy efekty w Unii Europejskiej, o jakich mówiłem.
No i obserwujemy tutaj z polskiego punktu widzenia, już jak chodzi o tę szczególną dziedzinę zasobów ludzkich, pracowników, to raczej w Polsce obserwujemy odpływ, nie tyle wyrównywanie się tej siły roboczej, to odpływ po prostu pracowników, i u nas tych rąk do pracy zaczyna powoli brakować, no bo wszyscy, ten rozregulowany w sumie mechanizm rynkowy działa w ten sposób, że wszyscy, czy ci, którzy doświadczają tego, mogą, chcą, no są na tyle mobilni, po prostu wyjeżdżają do innych krajów, żeby więcej zarobić, a tutaj ich nie ma i tutaj realnie no nie możemy wykorzystać ich zdolności i tego, co zainwestowaliśmy w nich jako państwo w celu ich wykształcenia.
No tak, no to jest następny problem wykorzystywania największego dobra narodowego, jakim jest, prawda, człowiek, kapitał ludzki w gospodarce wewnętrznej. No tutaj dotykamy bieżącej polityki gospodarczej i musimy ze smutkiem powiedzieć, że ta polityka jest niewystarczająca. Niewystarczająca, jeżeli chodzi o właśnie zagospodarowanie młodych ludzi wykształconych w naszej gospodarce, zaangażowanie ich, stworzenie im warunków dla rozwoju, prawda, materialnego i duchowego. Są to ludzie wykształceni, którzy uzyskali, prawda, wykształcenie, można powiedzieć, że za darmo w Polsce. Polska poniosła koszty ich wykształcenia, a inne kraje, te, które zgodziły się przyjąć, prawda, naszych pracowników, bo nie wszystkie, no na tym korzystają. Po prostu oszczędzają na kosztach kształcenia i korzystają z faktu, że nasza siła robocza jest relatywnie tańsza. Po prostu nasi pracownicy tworzą dochód narodowy innych krajów. Ale to są błędy naszej polityki gospodarczej. Nieudolność naszej polityki gospodarczej. Bo przykładowo, no można by takie proste, szybkie rozwiązanie wprowadzić, przeciwdziałające odpływowi ludzi, czy tam może hamujący odpływ młodych ludzi za granicę. Mianowicie wprowadzenie opłat, zwrot opłat za koszty kształcenia. No być może to by przyhamowało odpływ ludzi najbardziej wykształconych. No a poza tym kłania się oczywiście i polityka płacowa. Odpływ naukowców, bardzo niskie płace w sferze budżetowej, no to też robi swoje. A zatem no tutaj jest apel, żeby jednak tą politykę gospodarowania kapitałem ludzkim, żeby jednak jej się przyjrzeć, żeby no przeciwdziałać, żeby odpływowi młodych ludzi, żeby po prostu te warunki tworzyć. No ale jeżeli, prawda, ceny mieszkań rosną 100% w ciągu roku, półtora, no to jakie my tworzymy i nic się w tym kierunku nie robi, aby te ceny mieszkań obniżyć, jakie my warunki tworzymy młodym ludziom tutaj pracy? Oni nie mają innego wyjścia, nie mają nic do stracenia, tylko po prostu opuścić kraj rodzinny i szukać, prawda, szczęścia gdzie indziej, niestety tworząc dochód narodowy innych, a nie dochód kraju, w którym się urodzili i wykształcili. I to jest wielka tragedia naszego kraju i z tym trzeba coś robić. No niestety trzeba ze smutkiem powiedzieć, że partie, które, prawda, mają przecież programy gospodarcze, nie realizują obietnic i stąd pilna potrzeba przyjrzenia się temu problemowi.
I może jeszcze w tym kontekście jedno pytanie. Czy pana zdaniem, panie profesorze, zasadna jest teza, którą chciałbym tutaj postawić, że w obecnych warunkach natychmiastowe bądź szybkie wejście do strefy euro, w obecnych warunkach, kiedy mamy te błędy w polityce gospodarowania zasobami ludzkimi w Polsce i to, o czym pan też mówił, w zasadzie przy natychmiastowym wejściu w sferę euro te tendencje mogłyby się tylko utrwalić.
Dokładnie, bo posiadanie własnej polityki gospodarczej niezależnej umożliwia prowadzenie polityki ekspansywnej, polityki zwiększania zatrudnienia, tworzenia miejsc pracy tutaj. I do tego potrzebne są narzędzia. A w gospodarce rynkowej te narzędzia rynkowe to przecież właśnie te instrumenty, które posiada bank centralny w swojej dyspozycji. Bo przecież jeżeli on ma możliwość kształtowania podaży pieniądza w gospodarce, jeżeli on ma możliwość kształtowania stóp procentowych, to jeżeli on ma możliwość oddziaływania na stabilność systemu finansowego, to przecież on decyduje o najważniejszych sprawach. On decyduje o warunkach zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa, decyduje o możliwościach, o perspektywach inwestowania. On decyduje o zaufaniu społeczeństwa do danej gospodarki, co jest kluczowe dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych i tak dalej. Więc ja uważam, że te instrumenty, którymi dysponuje bank centralny, że one są niedoceniane. Że one są niedoceniane, dlatego, bo panuje taka obiegowa, prawda, teza, z którą się wszyscy już pogodzili, że bank centralny tylko, prawda, powinien dbać o ceny i nic więcej, reszta go nie powinna obchodzić. Nic podobnego. Bank centralny ma pełne możliwości oddziaływania na aktywność gospodarczą. Oczywiście jest inna sprawa, czy on to robi, czy nie robi, czy poddaje się, prawda, biernie tej bardzo chwytliwej tezie, prawda, celu inflacyjnego, tak jak to jest w Unii Europejskiej, czy też nie. Ale teoria wyraźnie wskazuje, że możliwości banku centralnego są bardzo istotne. No, żeby nie teoretyzować. Taka najnowsza decyzja banków rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych z piątku. Otóż proszę zauważyć, kiedy był szczyt kryzysu, kiedy prawda, ceny akcji spadały w 6, 7, 8% w ciągu jednego dnia, system rezerwy federalnej nagle obniżył stopy udzielanych kredytów bankom komercyjnym. Chodziło o ich ratowanie, o danie im oddechu, o uzupełnienie ich płynności. I zamiast podwyższać, obniżył stopy procentowe. Zrobił to jak nigdy dotąd. I co się stało? Nagle te niekorzystne tendencje się odwróciły, indeksy giełdowe wystrzeliły w górę, napłynęło z powrotem zaufanie do rynku i taka jest rola banku centralnego. Taka jest właśnie rola banku centralnego. On ma bardzo ważne zadania do spełnienia w stabilizowaniu, ale i w sprzyjaniu rozwojowi gospodarczemu, prawda? Albo najnowsze też informacje, bank centralny udzielał na szeroką skalę kredytów bankom komercyjnym, żeby je ratować. W ciągu jednego dnia system rezerwy federalnej udzielił kredytów bankom w wysokości 46 miliardów dolarów. W ciągu kilku dni banki centralne krajów wysoko rozwiniętych i Międzynarodowy Fundusz Walutowy udzieliły kredytów bankom komercyjnym i innym instytucjom finansowym w wysokości 236 miliardów dolarów. To to jest aktywna polityka pieniężna i banków centralnych, prawda, w kształtowaniu sytuacji, w sytuacji gospodarczej. A zatem rola banku centralnego jest bardzo duża i wyzbywanie się jej jest nonsensem, absurdem. W obecnej sytuacji Polski, kiedy ten dystans, prawda, nas dzieli rzędu kilkudziesięciu lat, my musimy to nadrabiać i do tego musimy mieć stosowne narzędzia i do tego jest niezbędny też bank centralny.
A dodajmy, że ten bank centralny uległby marginalizowaniu w momencie wejścia do strefy euro.
Dokładnie tak, to znaczy tam jest przyjęto takie rozwiązanie, że w istocie narodowe banki centralne są tylko takim przedłużonym ramieniem Europejskiego Banku Centralnego. Są tylko wykonawcami jego decyzji. Znaczy pozornie wydaje się, że one wiele mogą, prawda, bo one te wszystkie instrumenty na szczeblu lokalnym prowadzą, one zasilają w płynność banki komercyjne, prowadzą tak zwane operacje otwartego rynku i tak dalej, te wszystkie instrumenty polityki pieniężnej, które prowadzą dzisiaj też będą nadal prowadziły, no ale najważniejsze, kluczowe decyzje będą podejmowane poza nimi, na szczeblu ponadnarodowym. To Europejski Bank Centralny będzie decydował, jakie będą stopy procentowe w całej Unii, ile będzie wynosiła emisja pieniądza. No tak, to ale reszta jest już tylko dodatkiem, prawda? Reszta to już jest tylko technicznym wykonaniem tych kluczowych decyzji. A zatem o to właśnie chodzi, kto podejmuje kluczowe decyzje. Ano Europejski Bank Centralny. A kto tam podejmuje decyzje? Decyzje podejmuje Rada Zarządzająca, w skład której mają największy udział osobowy, mają te kraje starej Unii, te najbogatsze kraje starej Unii. I one z całą pewnością będą przede wszystkim realizowały politykę z punktu widzenia własnych krajów, interesów. To jest oczywiste, prawda? I stąd taka obawa, że dla nich sytuacja lokalna w jakimś tam kraju będzie miała drugorzędne znaczenie, bo oni zawsze będą potrafią wytłumaczyć, że zadziała mechanizm rynkowy, prawda? Tylko jeszcze trochę poczekajcie, a zadziała mechanizm rynkowy. No i nie mówiąc o tym, że pamiętajmy, że jeżeli chodzi o wkład kapitałowy Polski w porównaniu z krajami starej Unii, to jest zdecydowanie mniejszy. No on ma jednak też znaczenie przy podejmowaniu decyzji. A zatem te kraje o niższym udziale w wkładzie kapitałowym będą miały mniejsze znaczenia, jeżeli kraje takie jak Niemcy czy Francja o największym udziałach. No i stąd sprawa jest oczywista. Czyje interesy ten ponadnarodowy bank centralny może realizować, prawda? No, ci, którzy mają, wnoszą największy fundusz.
Panie profesorze, zapraszamy w takim razie już teraz do rozmowy naszych słuchaczy. Ja przypomnę, że w naszym studiu jest pan profesor Andrzej Kazimierczak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozmawiamy o korzyściach, ale także i kosztach ewentualnego przystąpienia Polski do strefy euro. Zapraszam Państwa do rozmowy. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej i dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 33 albo 66, kierunkowy 0048, z oceanu 01148. Zanim jeszcze odbiorę pierwsze telefony, zaśpiewa Andrzej Rosiewicz.
Co właściwie cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem ci? Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżytych tyle lat. Może to ten pszeniczny zapach chleba, może to pochylone strzechy chat, może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach, może przed domem ten wiosenny zapach wzu, może bociany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu.
Słuchamy Radio Maryja. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Piotr z Łodzi.
Witamy Panie Piotrze. Prosimy bardzo, zapraszamy do rozmowy.
A już jestem na antenie?
Tak, tak.
Uważam, że jeszcze nie jesteśmy gotowi do wejścia do strefy euro. Ponieważ żeby był możliwy przepływ usług, to powinniśmy mieć większą znajomość języków obcych. I uważam, że tu jest duża rola telewizji, żeby zamiast tylu seriali może puszczała jakieś kursy języków obcych. Aha. No i mam dwa pytania do pana profesora. Pytanie pierwsze. Co to jest fixing Narodowego Banku Polskiego? Taki komunikat jest puszczany w wiadomościach przy bieżących kursach walut. I drugie pytanie. Jeżeli po wejściu do strefy euro jest obawa, że nasz wzrost gospodarczy spadnie, to co powinien teraz zrobić polski rząd, żeby ten wzrost gospodarczy jeszcze przyspieszył, dopóki mamy jeszcze jakąś możliwość sterowania naszą gospodarką? Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Tak, dziękuję za pytania. No, znajomość języków rzecz ważna, ale przystąpienie Polski do strefy euro niewątpliwie będzie się dokonywało niezależnie od naszej znajomości języków. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, co to jest fixing? To jest taki kurs ustalany przez Narodowy Bank Polski, który jest średnim kursem rynkowym z danego dnia. Mianowicie bank centralny ustala średnią z kursów z kilku godzin kursu rynkowego i właśnie na tej podstawie określa kurs dnia, właśnie zwany kursem fixingowym. Ale generalnie rzecz biorąc, na rynku walutowym mamy kurs płynny. Kurs płynny, który swobodnie może się kształtować z godziny na godzinę, z minuty na minutę. I jest rzeczą dowolną, po jakim kursie kontrahenci będą zawierali transakcje. On się zmienia ciągle w zależności od relacji między podażą i popytem na rynku walutowym. Natomiast ten fixing jest takim właśnie kursem dnia, takim parametrem właśnie z danego dnia, określanym na podstawie przeciętnego kursu rynkowego z kilku godzin rejestrowanego przez bank centralny. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, czy po wejściu do euro, czy wzrost gospodarczy będzie szybszy, czy niższy, a jeżeli on będzie niższy, to co należało będzie robić. Już generalnie rzecz biorąc, wszystko zależy od tego, jaka będzie relacja stóp procentowych między stopą oprocentowania w Polsce i w Eurolandzie. Mianowicie dotychczas było tak, że w Polsce stopy procentowe były szalenie wysokie. To była taka polityka właśnie byłego prezesa Narodowego Banku Centralnego, aby prowadzić politykę restrykcyjną. I to prowadziło do zahamowania wzrostu gospodarczego Polski. Pamiętamy, że jeszcze niedawno, w 2004 roku, Polska rozwijała się w tempie 1% rocznie, 1% rocznie. Dopiero później obniżki stóp procentowych, i wzrost podaży pieniądza, ekspansywna polityka pieniężna doprowadziły do ożywienia gospodarczego. Ja uważam, że obecne sukcesy gospodarcze, dosyć wysoka koniunktura i dosyć wysoki wzrost gospodarczy, jaki obecnie notujemy, właśnie były skutkiem rozluźnienia polityki pieniężnej po 2004 roku. Bo ona była rozluźniana stopniowo od 2005 roku. No i teraz mamy taką sytuację, że Europejski Bank Centralny nieustannie podnosi stopy procentowe i to hamuje wzrost gospodarczy i uważam, że Polska nie powinna iść te ślady, powinna właśnie kształtować aktywnie emisję pieniądza, podaż pieniądza, nie powinna prowadzić polityki wysokich stóp procentowych, a to będzie oznaczało co najmniej podtrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu gospodarczego.
Odbiorę kolejny telefon, słuchamy Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto
mówi? Mówi Iwona Zawadowska z Kanady.
Witamy Pani Iwono.
Chciałam podziękować Panu Profesorowi za bardzo dostępne wyjaśnienie nam trudnych tajników ekonomii. Ale miałam tylko jedno zastrzeżenie, które Pan użył, jedno wypowiedzenie, które Pan użył na początku swojego wykładu. Że jeżeli my zrezygnujemy z waluty narodowej i przystąpimy do euro, to będzie raz i na zawsze. Ja myślę, że nie ma niczego, co by było raz i na zawsze, z wyjątkiem Pana Boga. Więc nigdy nie wiadomo, czy to już będzie raz i na zawsze. Wszystko może się jeszcze zdarzyć w przyszłości. Może upaść Unia. Mogą się odrodzić państwa narodowe, kiedy zasmakują tego, jak się potoczy i gospodarka, i życie, i w ogóle dzień poprzedni, kiedy będziemy dłużej w Unii Europejskiej. Więc ja bym powiedziała, że to nie jest raz na zawsze. Możemy mieć nadzieję, że powrócimy do państw narodowych. I powrócimy kiedyś do złotówki. Polacy nie zapomną, że mieli swoją walutę złotego, którego mamy od wieków po prostu. Więc to wszystko, co chciałam powiedzieć. I dziękuję jeszcze raz za bardzo dobry i dostępny wykład.
Dziękuję, pozdrawiam Pani Boże. Szczęść Boże.
No, dziękuję bardzo. No, jest mi bardzo miło, jestem wzruszony za tak dobrą ocenę. No, rzeczywiście ma Pani wiele racji, że nie ma rzeczy danych raz na zawsze, prawda, że w ostateczności nie wiemy, co się może wydarzyć i że nie możemy przewidywać w ogóle, wyobrazić sobie sytuacji politycznej. Ale generalnie rzecz biorąc, w świetle prawa unijnego, no niestety tak to wygląda, że kraj, który przystępuje do strefy euro, definitywnie, ostatecznie rezygnuje z waluty narodowej. No i z punktu widzenia tego prawa unijnego już nie ma możliwości powrotu po prostu do waluty narodowej. I tak rozumiałem to moje stwierdzenie. Oczywiście, gdyby rzeczywiście to miało miejsce, że przystąpimy do strefy euro, no to oczywiste jest to, że gdyby nam się to wydawało niekorzystne, powinniśmy mieć taką możliwość powrotu do własnej waluty narodowej. I być może, że tak będzie, że to będzie możliwe. Nie wiemy przecież, co się wydarzy. Jak wiemy, też jest prymat polityki nad ekonomią, a zatem wszystko jest też możliwe i w tym sensie z Panią się zgadzam, ale jednak prawo unijne po prostu tego zabrania. Ale prawo jest też po to, żeby je omijać.
No, tym niemniej, panie profesorze, jednak chyba trzeba tutaj dodać, że kwestia waluty w danym kraju jednak jest tak czymś podstawowym, że jej tak radykalna zmiana jak euro, no później będzie no, bardzo trudna i kosztowna, jak chodzi o odwrócenie tego z powrotem.
Bardzo to będzie w ogóle po prostu trudne. bardzo będzie trudne powrót do własnej waluty narodowej właśnie ze względów technicznych, jak ojciec to podkreślił. I właśnie to miałem na myśli, prawda, że później emisja, ustalenie nowego systemu cenowego, prawda, nowego systemu emisyjnego, to jest szalenie trudna sprawa, niełatwa. Oczywiście możliwa, na pewno. I to miałem właśnie na myśli, ale oczywiście wszystko można zmienić, jak historia to pokazuje.
No bo to jest od nowa kształcenie kadr, od nowa uczenie się znów wykorzystywania tych instrumentów rynkowych. No wyobraźmy sobie, że przez, nie wiem, 10 lat jest w Polsce euro i nagle po 10 latach wracamy. Budujemy jakby wszystko od początku.
No poza tym jest ważna, kluczowa kwestia zaufania do nowego pieniądza, bo to jest decydujące. Może nie tyle kwestie techniczne, bo ich się przecież szybko można nauczyć, ale aby pieniądz sprawnie krążył, funkcjonował, musi do niego istnieć zaufanie społeczeństwa. Innymi słowy, musi osoby fizyczne, prawda, przedsiębiorstwa, muszą mieć skłonność, chęć dokonywania rozliczeń płatności w pieniądzu, do którego ufają, któremu ufają, do którego mają zaufanie, bo przecież oni swoje oszczędności w tej jednostce pieniężnej składają, prawda? A zatem kwestia zaufania do systemu pieniężnego jest kwestią szalenie trudną, długofalową, zwłaszcza w systemie pieniądza papierowego, pamiętajmy, który tylko wartość symbolizuje, a który sam realnej wartości nie posiada, prawda? Tak jak to było w systemie waluty złotej czy srebrnej. A zatem, powiadam, ta kwestia zaufania jest szalenie delikatna i długofalowa i stąd bardzo trudne będzie właśnie powrót do jakiegoś nowego systemu pieniężnego.
Odbiorę kolejny telefon. Przypomnę, że w naszym studiu jest pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kazimierczak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Słucham Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy serdecznie. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie, można mówić.
Serdecznie witam ojca, witam pana profesora. Chciałem poruszyć tutaj w zasadzie dwie kwestie. Pierwsza rzecz, ja mam dosyć dużo wspólnego, dużo jeżdżę po Niemczech, mam również znajomych we Francji i we Włoszech. I gdy tak się rozmawia z ludźmi, to wszyscy dokładnie jak jeden, kiedy rozmawiam, narzekają na straszną drożyznę. Gdyby rozpisać referendum na temat możliwości powrotu do walut narodowych, wszyscy jak jeden mąż, jestem tego pewien niemalże, w każdym razie w druzgocącej większości, z całą pewnością opowiedzieliby się za powrotem. Wprowadzenie euro wywołało znaczne podwyżki cen wszystkiego, wszystkich artykułów, od podstawowych, od artykułów spożywczych, poprzez ubrania, poprzez samochody, nieruchomości, kompletnie. I myślę, że my w tej chwili mamy tą przewagę, że możemy, rozważając kwestię wprowadzenia euro, opierać się na doświadczeniach tych krajów, które już to do tej pory zrobiły. I proponowałbym wielką, naprawdę wielką ostrożność i wstrzemięźliwość w tym zakresie, rozpatrzenie naprawdę za i przeciw i no, przestrzegałbym przed takim hura optymizmem nadmiernym optymizmem w tej kwestii. Poza tym, no cóż, nasze dochody w tej chwili jeszcze są i tak w tej chwili nieporównywalnie niższe od krajów piętnastki, tej pierwszej Unii Europejskiej. Także jeśli przyjmiemy, że jakaś emerytura średnia miałaby wynosić 150-200 euro, no to myślę, że i uwzględniając jeszcze te horrendalne podwyżki cen życia w ogóle, to myślę, że tu bilans takiego przedsięwzięcia jest zdecydowanie na niekorzyść. Uprzejmie dziękuję.
Dziękujemy. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
No, serdecznie dziękuję za te słuszne uwagi, które pan wypowiedział. Niewątpliwie to, że ceny wzrosną, no to jest powszechnie wiadome. To potwierdziło się też w Słowenii, kiedy to ten kraj wprowadził od 1 stycznia właśnie euro. Ceny gwałtownie wzrosły. W Polsce też o tym wiedzieliśmy. Przestrzegano właśnie przed tym wzrostem cen. No i niewątpliwie to jest bardzo argument przeciw szybkiemu przystąpieniu do strefy euro. Dlatego, bo to zwiększy inflację w Polsce. No, ja niestety muszę powiedzieć, że ta inflacja w Polsce przyspiesza, że ona jednak rośnie, że no, obecnie mamy inflację rzędu 2,3%, 2,5%, a jeszcze tuż po wyborach parlamentarnych wynosiła ona 1,6%. A zatem byłby to dodatkowy jakiś impuls inflacyjny. Niestety koszty tego ponieśliby no, zwykli obywatele. Zwykli obywatele, jak to zawsze bywa, prawda? Bo nie, i to nie ci bogaci, ani przedsiębiorcy, tylko przeciętni obywatele. I to jest argument za tym, aby powstrzymać się na razie od przystąpienia do strefy euro. No i oczywiście, jeżeli przy tym wzroście cen, jeżeli my te renty nasze, emerytury, prawda, przeliczymy jeszcze na euro, to zupełnie to będzie przy wzroście cen, no to będzie drastyczny po prostu spadek siły nabywczej właśnie rent, emerytur, płac w sferze budżetowej i w ogóle płac. I stąd to musi być decyzja absolutnie wyważona, tak aby, jeżeli oczywiście będzie miała w ogóle miejsce, aby społeczeństwo no jednak materialnie nie odczuło tego. Zresztą sondaże przeprowadzone w Unii Europejskiej na temat euro, badania no wyraźnie wskazują na bardzo krytyczną opinię na temat euro. Wiele jest wypowiedzi wręcz w samych Niemczech, już nie tylko we Włoszech czy Portugalii, ale Niemczech i Francji, prawda, że warto powrócić do własnych walut narodowych. To budzi bardzo duży niepokój w Europejskim Banku Centralnym. Bardzo duży niepokój, bo oczywiście pojawia się pytanie, czy ten nurt krytyczny, negatywny nie rozszerzy się i po prostu nie podważy w ogóle całego procesu integracji i w ogóle tych wszystkich zamysłów integracyjnych. I stąd pana uwagi są jak najbardziej słuszne, które powinny być uwzględnione w analizach NBP.
No i tutaj dodajmy jeszcze, panie profesorze, powiedział pan, że nawet przykład Słowenii, która jako najmłodsze państwo weszła z początkiem bieżącego roku do strefy euro, tutaj pokazuje, że ta podwyżka cen miała miejsce. Dodajmy, miała miejsce to skoczenie cen, mimo że już były doświadczenia z Niemiec, z Włoch, z Francji i teraz są dwa wyjścia. Albo było właśnie za dużo tego hura optymizmu i eurofanatyzmu czy euroentuzjazmu, albo po prostu no, my jesteśmy jako państwo bezradni wobec tego zjawiska.
No to jest określona prawidłowość, określony skutek, który jest pewnikiem, który będzie nieunikniony i z tego trzeba sobie, decydenci muszą zdać sprawę absolutnie, że wprowadzenie euro będzie oznaczało obniżenie stopy życiowej społeczeństwa, bo do tego to będzie prowadziło. I w sytuacji, kiedy właśnie poziom płac, rent, emerytur jest taki, a nie inny, pięciokrotnie niższy, mniej więcej aniżeli w starej Unii, no to te skutki w Polsce będą znacznie bardziej odczuwalne, aniżeli, prawda, w tych krajach, które przyjęły euro na wyższym etapie rozwoju gospodarczego i poziomu konsumpcji na wyższym etapie. U nas ten właśnie ten spadek stopy życiowej będzie jeszcze bardziej odczuwalny, bo oczywiście im niższe dochody, tym bardziej ten wzrost cen odczuwamy.
Odbiorę kolejny telefon. Przypomnę, że w naszym studiu jest pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kazimierczak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Słucham Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Ja dzwonię z Chicago, moje imię jest Wacław.
Witamy panie Wacławie.
Witam ojca prowadzącego, witam pana profesora i witam wszystkich zainteresowanych tą jakże ważną sprawą, rodaków słuchających nas w tej chwili. Mam takie zasadnicze pytanie, ale zanim to pytanie powiem, chciałbym nawiązać do skąd te wszystkie problemy i dywagacje się wywodzą. Po prostu no, żyję tutaj w Stanach Zjednoczonych już parę lat. Nasze oczy były utkwione, jak żyłem jeszcze w Polsce, z tego dolara w Amerykę. Od pewnego czasu dolar zaczął jechać do dołu. No i pojawił się euro. To euro zaczęło być takim następcą dolara. No wszyscy uwierzyli, że to jednak jeszcze nie jest tak źle, że jeszcze jest, mamy oparcie w euro. Więc mieliśmy oparcie w dolarze, dlatego że właśnie, dlaczego? Skończyło się to oparcie w dolarze, zaczęło się to oparcie w euro. Słyszę teraz, że euro też nie za bardzo się dobrze ma. Cała ekonomia na świecie w tej chwili jest, że tak powiem, nie tylko ja, ale wszyscy profani, tacy jak ja, mogą zauważyć, że jednak Azja zaczyna przejmować tą pałeczkę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o ekonomię. A jeżeli chodzi o ekonomię, więc i o pieniądz. I teraz ja mam takie po prostu wątpliwości, bo nie mamy takiego właściwie jakiegoś mocnego punktu oparcia, na którym moglibyśmy sobie naszą przyszłość opierać, jeżeli chodzi o finanse i ekonomię. Ale dlaczego? Czyżby po 45 latach, czy 50, przepraszam, tak mówię, ale chyba na dłuższy okres czasu jest od zakończenia II wojny światowej, ta ekonomia amerykańska raczej do góry, i do góry, i do góry, i do góry. Europejska też się coraz dopisuje, coraz dopisuje. Wszyscy byliśmy tacy zachwyceni, że będzie nam, czuliśmy się bezpiecznie. A teraz z pewnego czasu, jakoś to bezpieczeństwo zaczyna takie być płynne, jakieś mgliste, jakieś są tłumaczenia takie czy inne, które mają nas przekonać do tego, że jeszcze nie jest tak źle, ale wcale nie jest źle, będzie lepiej. Ale wydaje mi się, że wypadałoby w końcu ludziom powiedzieć prawdę. Ale prawda jest po prostu oparta na tym, że każda ekonomia każdego kraju oparta jest na pracy, na wydajności tej pracy. Czyli że na zyskach tej pracy, na efektach tej pracy. I na tym, co z efektami tej pracy robimy. Jeżeli mamy pieniądze i roztrwaniamy je na jakieś niepotrzebne sprawy, nie mówię jakie, bo każdy wie jakie, że po prostu te pieniądze po prostu roztrwaniamy i stracimy. A efekty naszej pracy są niewspółmiernie niższe do naszych sąsiadów, którzy niestety mają te efekty pracy nieporównywalne do naszych. Poza tym staramy się stworzyć jakiś sztuczny pieniądz pod tytułem euro, który będzie chciał zastąpić tego dolara i jakoś tam przetrzymamy te ciężkie czasy. Okazuje się, że to euro wcale nie jest takie fajne i ciekawe, jak i ten dolar. Wydaje mi się, że kończąc tą moją dywagację, chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że na czym cały widz polega. Po prostu trzeba prawdziwie w oczy spojrzeć. Strefa nasza ekonomiczna, że tak powiem, cywilizacji zachodniej, zaczyna tracić. Zaczyna tracić na strefie, że tak powiem, daleko wschodniej, azjatyckiej.
Dziękuję serdecznie,
panie. I przez to tracimy po prostu, proszę ojca, na tych pieniądzach, na wszystkim. Tak. Ale dlaczego tak się dzieje? I to jest właśnie główna przyczyna, dlaczego tak się dzieje. Tak. Bo tu już nie chodzi o sam fakt wydajności pracy i efektów tej pracy, ale co my z tą pracą robimy. Znaczy nie my, ci, którzy nami zarządzają.
Dziękuję, szczęść Boże. Tutaj taka bardziej ogólnej natury jeszcze refleksja.
No słusznie wiele takich stwierdzeń pana, no jest bardzo takich no, interesujących, ale i dyskusyjnych. Stwierdził pan bowiem tak, euro jest następcą dolara. Euro jest następcą dolara, skończyło się oparcie w dolarze. No, może to jest troszeczkę taka teza przedwczesna, ale rzeczywiście trochę prawdy w tym jest. W tym sensie, że euro jednak dosyć skutecznie rywalizuje z dolarem. Staje się drugą po dolarze walutą międzynarodową. Już ponad 20% światowych rezerw walutowych jest ulokowanych w euro. No, w euro jest walutą stabilną. To nie jest pieniądz sztuczny, jak pan powiedział. To jest realny pieniądz, który ma oparcie jednak w bogactwie rzeczowym krajów Unii Europejskiej. Euro, przypominam, że wtedy, kiedy euro wprowadzano, euro było warte 85, jedno euro było warte 85 centów. Dzisiaj mamy kurs 1 euro równa się 1,36 dolara. O tyle właśnie zdeprecjonował się dolar w stosunku do euro, a euro się umocniło. Ale ja bym nie był aż takim pesymistą jak pan, jeżeli chodzi właśnie o takie stwierdzenie, że skończyło się oparcie w dolarze. Nie. Dolar jest walutą nadal międzynarodową, można powiedzieć nawet światową. 55% światowych rezerw dewizowych jest utrzymywanych nadal w dolarze. Gospodarka amerykańska jest gospodarką konkurencyjną, wydajność pracy, innowacyjność tam jest bardzo wysoka. Może rzeczywiście tempo nie jest tak imponujące jak w Azji, ale jednak ta pozycja Stanów Zjednoczonych i skłonność właśnie do postępu, do nowoczesności, mam tu na myśli wydajność pracy, produktywność kapitału, jest bardzo duża. No, ma pan rację, że każda ekonomia oparta jest na pracy i właśnie mam tu na myśli ową produktywność, ale słusznie pan też podkreślił, że ma miejsce takie roztrwanianie tej pracy. No i właśnie to ma miejsce niestety w przypadku po części Stanów Zjednoczonych, owo roztrwanianie pracy. Mianowicie dlatego dolar słabnie w stosunku do euro, że jednak kraj ten ma olbrzymie deficyty budżetowe, potężne wydatki, olbrzymi deficyt bilansu obrotów bieżących, handlu zagranicznego. No to wszystko dolara osłabia, ale to się wiąże z jakąś olbrzymią ekspansją Stanów Zjednoczonych w skali światowej, która oczywiście musi kosztować i podkopywać fundamenty stabilności finansowej, w tym dolara amerykańskiego. Strefa euro prowadzi raczej taką politykę stabilności, takiego wzrostu bardzo mizernego, ale stabilnego, i stąd siła ekonomiczna euro, ale to nie znaczy, że jest to region, który się jakoś tak dynamicznie rozwija. No, ja nie byłbym już, jakiś taki ogromny pesymizm przebija z pana wypowiedzi. Ja myślę, że w sprawach finansowych nie trzeba być takim pesymistą. No, trzeba być optymistą, prawda? W końcu mówimy o rzeczach, o pieniądzu, a nie o sprawach duchowych, więc no, apeluję do pana o więcej wiary i optymizmu, jeżeli chodzi o te problemy, o których mówimy.
Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maria. Halo? Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Kto mówi, skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak się zastanawiam, nad pieniądzem rozmawiamy i można się jakby tak dokładniej przyjrzeć, to jakby wszystko się wokół pieniądza kręci, wokół mamony, a czy ktoś myśli o tym, żeby gospodarka się kręciła wokół ludzi, a nie wokół pieniędzy, bo wtedy to się robi coś takiego, że żyjemy dla pieniędzy, a nie dla ludzi. Jak się żyje tylko dla pieniędzy, to wtedy ludzie stają się mało ważni. I teraz wygląda na to, że żyjemy w takim kraju, w takim świecie, że każdy chce podbić, co się da, i Polska jakby się staje takim, jakby jakąś dzielnicą, czy jakimś stanem jakiegoś cesarstwa, można powiedzieć, które się chce budować. A przecież wolny rynek to tylko dla takich małych ludzi jest wolny, bo ci, co u góry są, mają w komputerach, w wielkich komputerach wszystkie dane, wiedzą ile się czego gdzie wyprodukowało, co kto ile ma, czyli za ile się sprzeda. A robienie wolnego rynku to jest tylko taka propaganda, że się napuszcza jednych na drugich, że tam se zarobisz, tam możesz coś osiągnąć. A encykliki Jana Pawła II społeczne dokładnie mówią o tym, na czym polega współpraca, a na czym polega wykorzystywanie tego, że załóżmy, wymyśla się fabrykę w jakimś kraju, w którym jest powiedzmy taniej, a tam i z innego kraju się ją przemieszcza i wtedy ludzie muszą lecieć za tą fabryką, za tą mamoną, za pieniędzmi i nikt nie myśli o tym, że się rozbija rodziny, że się niszczy narody, tylko no, robi się jakąś politykę mamony. W języku biblijnym to jest świat, który dąży do zorganizowania wszystkiego wokół szatana i Lucyfera. Szczęść Boże.
Pozdrawiam, szczęść Boże. No taka dość...
Filozoficzna wypowiedź. Tak. No cóż, no z całą pewnością no, w pełni zgadzam się z panem, że ważny jest człowiek w gospodarce, jego sytuacja materialna, kondycja duchowa, a nie oczywiście zasoby pieniężne. No ale już przecież Tomasz z Akwiną stwierdził o jedności ducha z materią, prawda? I wobec tego no, nasza sytuacja materialna w jakimś stopniu rzutuje na naszą kondycję duchową, na nasze zachowania. I stąd no, sprawy pracy, poziomu życia człowieka, no niestety, ale muszą się wiązać z pieniądzem z bardzo prostego względu, że gospodarka pieniężna jest gospodarką najbardziej efektywną i po prostu chcąc, nie chcąc my musimy o tym pieniądzu rozmawiać. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim kontekście mówimy o pieniądzu. Czy traktujemy to, ten pieniądz jako mamonę, jak pan mówi, jako sposób pomnażania właśnie majątku, kapitału bez jakiegokolwiek zastanowienia i spoglądania na sprawy, prawda, duchowe, czy też dla nas ta praca, gospodarka, w tym i gospodarka pieniężna jest, prawda, wiąże się w jakimś stopniu z zaspokajaniem naszych potrzeb duchowych. I w tym sensie, no bardzo przepraszam, ale no niestety i o pieniądzu musimy rozmawiać. Właśnie chodzi o to, żeby tak problemy pieniężne rozwijać, aby właśnie dokonać sprawiedliwego podziału dochodu narodowego, dóbr materialnych, aby nikogo nie krzywdzić, aby podnosić poziom życia, prawda, wszystkich ku dobru wszystkich, prawda, bo wtedy oczywiście w takiej sytuacji przy zaspokojeniu potrzeb podstawowych, potrzeb materialnych niewątpliwie istnieją szanse na chociażby pokojowe rozwiązywanie problemów, mniej konfliktów, no a jak nam wiadomo, to się właśnie wiąże, to co pan powiedział, z życiem człowieka. I tak można by spróbować skomentować to, co pan powiedział. A od spraw pieniężnych, czy chcemy, czy nie chcemy, nie uciekniemy. Czy będziemy to nazywali mamoną, czy nie, rzecz tylko określenia, nic więcej. Chodzi o to, żeby właśnie te sprawy wykorzystywać dla dobra człowieka, tak jak słusznie pan tutaj wspomniał o encyklikach Jana Pawła II, zresztą i wcześniejszych encyklikach, prawda, wcześniejszych papieży, które poruszają sprawy społeczne.
No i tutaj, panie profesorze, jeszcze tak na marginesie, tutaj ja oczywiście nie podzielam retoryki tutaj naszego słuchacza, ale niemniej jednak ta myśl pozwala, to jego spostrzeżenie pozwala na sformułowanie takiego pytania, czy w momencie, kiedy zrealizowałyby się te takie troszeczkę nieszczęśliwe splotę okoliczności, to znaczy w kontekście obecnych panujących takich no, niepokojących trendów w naszej polityce wewnętrznej, nagłe przyjęcie euro, czy to by nie sprawiło, że Polska no, z miarą upływu czasu, gdyby te tendencje się pogłębiały i strefa euro by umożliwiła, że Polska stałaby się w zasadzie jednym z takich regionów w Europie, a nie samodzielnym krajem?
No oczywiście, że tak by było, dlatego, bo no, taka jest koncepcja Unii Europejskiej, prawda, że poszczególne kraje są jej regionami, no i to na dodatek niekoniecznie regionami o wyrównanym poziomie rozwoju gospodarczego. No cała moja właśnie argumentacja, jeżeli chodzi o przystąpienie Polski do strefy euro, idzie w tym kierunku, że jeżeli, prawda, zbyt wcześnie tę walutę przyjmiemy w ogóle, jeżeli to będzie sytuacja jeszcze niedojrzała w tym sensie, że Polska nie będzie gospodarką konkurencyjną, gdzie wydajność pracy w Polsce będzie niższa, a i poziom stopy życiowej niższy, no to przedwczesne przyjęcie strefy euro de facto będzie petryfikowało, utrwalało te różnice rozwoju gospodarczego, a nie je wyrównywało. I stąd właśnie tu jest tkwi niebezpieczeństwo i właśnie do tego zmierzam w mojej argumentacji, prawda, że jest to, byłaby to decyzja przedwczesna, bo de facto Polska byłaby takim jakimś takim zapleczem surowcowo-ludzkim, prawda, dla krajów wyżej rozwiniętych, a przecież chyba nam nie o to chodzi, prawda? I chodzi o to, żeby ten poziom życia przybliżyć w Polsce do przeciętnego w Unii, przynajmniej do przeciętnego w Unii Europejskiej w bliskiej przyszłości. A do tego trzeba mieć narzędzia, aby to realizować.
Odbiorę kolejny telefon, słucham Radio Maryja, halo.
Halo, ja telefonie Michał, dzwonię akurat ze Stanów. Aha. I właśnie chciałem zabrać głos na temat...
Witamy Panie Michale, jesteśmy już na antenie.
Tak, właśnie chciałem zabrać głos na temat tej dyskusji, na temat właśnie, ktoś powiedział, że Stany mają się ku upadkowi i muszę się zgodzić. Z punktu widzenia mnie, jako prostego człowieka w Stanach, to sytuacja tutaj się po prostu pogarsza. Ludzie, którzy Polacy byli w Stanach pewien czas temu, wysyłali do Polski, zbierali za 4000 dolarów kiedyś, w latach 80. mogli sobie kupić dom. Dzisiaj takie pieniądze nie mają jakiejkolwiek wartości. Oczywiście może jest to korzystne dla Polski, bo złotówka jest silniejsza i o to przede wszystkim w Polsce chodzi, ale z drugiej strony życie w Ameryce też nie wygląda różowo. Są niesamowite na przykład opłaty jak czynsz, a kiedyś na przykład w latach 80. za czasów Ronalda Reagana to sytuacja wyglądała tak, że studentów, którzy już kończyli studia, absolwenci, rekruterzy zapraszali na job interview, na wywiad do pracy i po prostu praca dla wszystkich była łatwo dostępna. Dzisiaj wielkie korporacje amerykańskie wyprowadzają się do Indii, do Bangaluru i tam zatrudniają na przykład ekspertów, to znaczy ekspertów. No nie wiem, czy oni są ekspertami. Dzisiaj odnoszę takie wrażenie, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych ekspertem nie jest ten, który coś umie, tylko ten, kto jest po prostu tani. I ludzie po prostu tutaj są bezrobotni, nawet wykształceni i jak widzę, to siłą napędową Stanów Zjednoczonych są Meksykańcy, Polacy i inni ludzie, którzy tu przybywają legalnie bądź nielegalnie, ale robią brudną i najgorszą robotę w tym kraju, bo żaden Amerykanin nie chce pracować za 7 dolarów, a Meksykanie chce. I oni wykonują to największą, najtrudniejszą pracę. I dla małych firmek, bo wielkie firmy nie chcą już zatrudniać Amerykanów. Bo Amerykanin by chciał na przykład jakiś ekspert zarabiać na przykład 40, 50 czy 100 tysięcy dolarów, kiedy ktoś w Indiach będzie pracował na przykład za wiele tańsze pieniądze. I tutaj największym patriotyzmem w USA cechują się ludzie po prostu ci najbiedniejsi. To od nich Polacy nawet mogliby się patriotyzmu nauczyć. Natomiast jeśli chodzi o wielkie firmy, to po prostu one tylko chcą mieć tanią siłę roboczą i nawet to w efekcie doprowadza ludzi do ruiny, nawet ludzi średnio zamożnych, którzy nie mają własnych wielkich korporacji, tylko są wykształconymi fachowcami w jakichś dziedzinach, ponieważ oni też nie mogą znaleźć pracy, bo właśnie, jak już powiedziałem, firmy amerykańskie wyprowadzają się po prostu za granicę. Tak. To dziękuję, to dziękuję. Tyle, może na tyle.
Dziękuję panie Michale, pozdrawiamy, szczęść Boże.
No również nam daj.
No i tutaj, panie profesorze, jakkolwiek mowa była o tej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, tak ogromna analogia do tego, przy czym my tutaj przed chwileczką żeśmy no, troszkę przestrzegali, jak chodzi o to, w jakiej roli Polska ewentualnie miała być włączona do strefy euro. Czy właśnie w takiej roli, jak tutaj pan Michał mówił o taniej sile roboczej z Meksyku, czy z innych?
No tutaj, no pamiętajmy jednak, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tam wskaźnik bezrobocia jest bardzo niski. Bardzo niski. To jest wskaźnik bezrobocia poniżej 5%. Znacznie niższy, aniżeli w Unii Europejskiej. No, rzeczywiście obserwujemy te procesy migracyjne do Stanów Zjednoczonych. No ale takie jest prawo rynku pracy. Tutaj jak na każdym rynku, na rynku całym ziemniaków czy pomarańczy działa prawo popytu i podaży. Jeżeli podaż rośnie, to oczywiście i cena pracy, czyli płaca, może być niższa i to przedsiębiorstwa amerykańskie bezwzględnie wykorzystują. Niewątpliwie bezwzględnie wykorzystują. No ale takie jest działanie mechanizmu rynkowego i stąd ta wydajność, realna produktywność gospodarki amerykańskiej. No, czy Stany Zjednoczone chylą się ku upadkowi? No, muszę powiedzieć, że no, rzeczywiście sytuacja, jeżeli chodzi o równowagę finansową tego kraju, się pogłębia w związku no, z tymi olbrzymimi ciężarami wojskowymi, które ten kraj ponosi za granicą. No, muszę a propos Stanów Zjednoczonych, muszę się pochwalić tutaj, że no, w Polsce miałem kontakt ze studentami amerykańskimi, dlatego, bo nie tylko miałem dla nich wykłady po angielsku dla studentów amerykańskich w ramach szkoły letniej dla studentów ze State University of New York, ale również miałem studentów z pochodzenia polskiego, z przedmiotu finanse międzynarodowe, polityka pieniężna. I pamiętam, jeden ze studentów amerykańskich mi się zapytał, no jakie przewiduje pan losy dla dolara amerykańskiego? No zaskoczyło mnie to pytanie człowieka ze Stanów Zjednoczonych, że się pyta tutaj Polaka o losy dolara amerykańskiego. No tak się składa, że jeżeli chodzi o moją pracę naukową, to naukowo właśnie zajmowałem się tymi walutami międzynarodowymi. Najpierw funtem sterlingiem i później dolarem amerykańskim. Pisałem i pracę doktorską, i pracę habilitacyjną na ten temat. No i tutaj mogłem wyjaśnić, ale to jest jakiś paradoks, prawda, że student amerykański przyjeżdża do Polski, żeby zapytać, co z dolarem amerykańskim. No nie mówiąc o tym, że już studenci amerykańscy przyjeżdżają do Polski na wykłady. Ja się śmieję, że niedługo już będą przyjeżdżać do Polski pisać doktoraty, prawda, studenci amerykańscy. Ale powracając do owego rynku pracy, no niestety wprawdzie życie nie wygląda różowo w Stanach Zjednoczonych, ale to są nieubłagane prawa podaży i popytu. I tak być musi, po prostu tak być musi. Jeżeli jest wzrost ilości rąk do pracy, podaż, to i po prostu cena pracy, czyli płaca musi spadać, czy też nie rosnąć. No i takie jest życie i z tym się trzeba pogodzić. Natomiast to jest bardzo dyskusyjna teza i mocno przedwczesna, że Stany Zjednoczone chylą się ku upadkowi. Z tym można by absolutnie polemizować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, rozmawiamy o korzyściach i także o cenie ewentualnego wejścia Polski do strefy euro. Jak słyszymy, ta nasza dyskusja troszeczkę zatacza szersze, bardziej ogólne kręgi. Znaczy, może bym tutaj prosił, abyśmy tak troszeczkę znów skupili się na temacie Polski i strefy euro, chociaż no, jak słyszymy, pan profesor także chętnie te zagadnienia komentuje, które wchodzą w zakres również jego doświadczenia i pracy naukowej. Odbiorę kolejny telefon, słucham Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, mówi Grażyna z Sopotu.
Szczęść Boże, pani Grażyna.
Witam ojca Jacka i pana profesora. Mam takie pytanie. Jak się ma sprawa długu rosnącego, wydaje mi się, w dalszym ciągu, długu publicznego państwa wobec podmiotów krajowych i zagranicznych? Czy obecnie są jakieś tendencje w kierunku zmniejszenia tego długu? I druga sprawa, która mnie niepokoi, to wydaje mi się, że wieloletnia polityka raczej deflacyjna Narodowego Banku Polskiego spowodowała właśnie takie zawyżenie wartości naszej waluty, czy przewartościowanie naszej waluty. Jak pan profesor właśnie widzi te dwie sprawy? Oczywiście wzajemne uwarunkowania są bardzo duże. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No dziękuję bardzo za te pytania. Mógłbym powiedzieć nawet, że na te pytania czekałem. Że na te pytanie czekałem, bo są bardzo interesujące i niewątpliwie wiążą się z bieżącą naszą sytuacją gospodarczą, a zatem i z kwestią przystąpienia Polski do strefy euro. Pyta pani o dług publiczny, o zadłużenie sektora publicznego z podziałem na dług krajowy i zagraniczny. Otóż niestety ten dług publiczny rośnie. On rośnie, on osiągnął bodajże 488 miliardów złotych dług publiczny i mniej więcej wynosi 50% produktu krajowego brutto. I niestety ma tendencję rosnącą. Albo jeszcze inaczej mówiąc, zmiana rządu nie spowodowała zahamowania przyrostu długu publicznego. Tak należy to określić i jest bardzo prawdopodobne, że przekroczy owe 50%. No, podejmowane są oczywiście wysiłki w kierunku ograniczenia deficytu budżetowego, ale ten deficyt budżetowy jest i powiększa dług publiczny. No, każdy deficyt powiększa dług, prawda? I tak jest w przypadku gospodarki Polski. No i z tego, co jest najgorsze, to jest to, że ten dług publiczny rośnie szczególnie w stosunku do zagranicy. To znaczy, ten dług publiczny wynosi w stosunku do zagranicy teraz bodajże 40 miliardów euro i on przyrasta. To znaczy, państwo prowadzi politykę zaciągania kredytu, przepraszam, emitowania obligacji za granicą, czyli zadłużania się za granicą, po to, żeby sfinansować wydatki publiczne krajowe, pokryć krajowy deficyt budżetowy. No, taką politykę przyjęto, że raczej mniej się zadłużać w kraju, a więcej za granicą, aczkolwiek te pieniądze tak czy inaczej nie idą na rozwój, tylko służą pokrywaniu bieżącej konsumpcji publicznej, wydatków publicznych. Uznano bowiem, że jest to tańszy sposób pozyskiwania środków, funduszy, aniżeli w kraju. Czyli, krótko mówiąc, oprocentowanie obligacji, euroobligacji jest tańsze, aniżeli obligacji emitowanych w kraju. No i ten dług zagraniczny sektora publicznego też niestety rośnie. I też jest tam jakimś zagrożeniem, prawda? No, każdy dług wyrażony w walucie obcej ma charakter kryzysogenny, musi sprzyjać kryzysowi walutowemu, prawda? Bo może się pojawić niebezpieczeństwo nagłej wycofywania przez cudzoziemców kapitałów i potrzeby zamiany złotych na waluty obce, co grozi kryzysem walutowym. Po części troszeczkę to zjawisko ma miejsce, mianowicie w mijającym tygodniu podmioty zagraniczne bardzo nerwowo zaczęły sprzedawać polskie akcje i zamieniać złote na dolary ze wszystkimi tego konsekwencjami dla kursu złotego, dlatego, ponieważ kurs złotego uległ wyraźnemu osłabieniu. Nie jest to osłabienie jeszcze duże i groźne, nic podobnego, nawet nieco nam pomoże poprawić tak zwaną cenową konkurencyjność eksportu, ale tym niemniej już wyraźne. No i teraz pani pyta o tę politykę deflacyjną, która doprowadziła do przewartościowania waluty polskiej. Czyli do sytuacji, kiedy ten złoty jest zbyt mocny. Proszę panią, no trochę w tym prawdy jest. Rzeczywiście Narodowy Bank Polski, zwłaszcza do 2004 roku, prowadził bardzo restrykcyjną politykę pieniężną. Bardzo restrykcyjną politykę pieniężną. Bardzo wysokie stopy procentowe były w Polsce w stosunku do stóp procentowych w Eurolandzie i w Stanach Zjednoczonych. Podaż pieniądza rosła mizernie, rzędu, prawda, w ujęciu realnym 1%. Nie było przyrostu kredytów dla przedsiębiorstw, dla ludności. Znaczy to tempo było bardzo mizerne. To ma pani rację, była to polityka deflacyjna. Ona sprzyjała rzeczywiście umocnieniu złotego. Ale w 2005 roku ona uległa odwróceniu na bardziej ekspansywną. I mnie się wydaje, że o ile jeszcze z całą pewnością złoty jest, ma pani rację, przewartościowany, to tu jednak działa inny czynnik. Mianowicie ten napływ dużych funduszy z Unii Europejskiej w euro. Pamiętajmy, że przecież te euro są zamieniane na złote i umacniają złotego, bo przecież jeżeli następuje zamiana euro na złote, no to rośnie podaż euro, a rośnie też popyt na złote. To podbija cenę złotego i je umacnia. A zatem ten napływ, powiadam, funduszy unijnych, to jest ten czynnik, który teraz, obecnie, w tej chwili sprzyja przewartościowaniu waluty polskiej, ale w przeszłości ma pani absolutną rację, tu wina też leżała po stronie Narodowego Banku Polskiego. Niepotrzebnie prowadzono tą restrykcyjną politykę pieniężną. To był absolutnie klasyczny, podręcznikowa sytuacja, która aż się prosiła, żeby poprowadzić politykę ekspansywną. Ja to pokazywałem na wykresach studentom. No, ale niestety intencje NBP-u były inne i stąd no pamiętamy w 2004 roku przyrost PKB wynosił 1%, a bezrobocie dochodziło do procent 20%. Temu był współwinny Narodowy Bank Polski.
Tutaj jeszcze jedno pytanie. Pan powiedział, panie profesorze, o tym ostatnio takim dającym się wyczuć nerwowym wyprzedawaniu przez podmioty zagraniczne polskich obligacji i polskich złotych. Czy ta sytuacja miała związek właśnie z tym, co działo się w Stanach Zjednoczonych i tą interwencją, czy też jakieś inne czynniki to spowodowały?
No miała znaczenie w tym sensie, że no niestety kryzys finansowy współcześnie w dobie globalizacji, integracji w rynku finansowych, on się bardzo przynosi z jednego rynku na inny rynek, w innych krajach. To jest tak zwana zaraza. Wręcz dochodzi do jakichś zupełnie paradoksalnych sytuacji, że kryzys ogarnia kraj, który w ogóle ma zdrowe podstawy gospodarcze, któremu w ogóle nie grozi żaden kryzys finansowy, ale on jest właśnie zarażony tym kryzysem przez inne rynki. I w tym wypadku też tak było, bo już kryzys zaczął się w Stanach Zjednoczonych na rynku nieruchomości. On się przeniósł do Europy i do Polski. Nawiasem mówiąc, te spadki cen akcji w Polsce, nie wiedzieć czemu, były znacznie wyższe aniżeli w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, mimo że przecież podstawy gospodarcze rozwoju polskich przedsiębiorstw są bardzo solidne. Bo przecież przy tempie wzrostu rzędu 6%, no absolutnie możemy być pewni, że te przedsiębiorstwa będą produkowały, będą generowały zyski, będą pomnażały swój majątek, ich wartość rynkowa będzie się powiększała, a więc powinny rosnąć i ceny akcji, które one wyemitowały, a zatem te spadki, które tak olbrzymie, które miały miejsce w Polsce, nie mają nic wspólnego z sytuacją polskich przedsiębiorstw, a jednak one miały miejsce. Dlaczego one miały miejsce? To jest ciekawy fenomen. Dlaczego właśnie w Polsce na przykład WIG 40 wskaźnik małych i średnich przedsiębiorstw w ciągu jednego dnia spadł aż o 10,5%. W ogóle spadek niespotykany w skali światowej. Otóż miało miejsce zjawisko niepojęte, trudno wytłumaczalne, które dotychczas nie występowało. Mianowicie, skoro był kryzys na Zachodzie, to inwestorzy zagraniczni, którzy wcześniej ulokowali swoje kapitały w akcjach polskich, pamiętajmy, że one były bardzo perspektywiczne, zyski z polskich akcji, nagle ci inwestorzy zagraniczni zaczęli te akcje wyprzedawać. Polskie akcje. Dlaczego? Bo obawiały się właśnie tej stabilności rynków wschodzących, krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Uznały ci potężni inwestorzy, ci rekini finansowi, banki, instytucje finansowe uznały, że te rynki są dosyć kruche, mało stabilne i trzeba z nich uciekać. Zaczęła się wyprzedaż polskich akcji, zamiana złotych na dolary i zakup bardziej bezpiecznych obligacji amerykańskich. No, ale to spowodowało tak drastyczny spadek naszych indeksów, właśnie następnie również osłabienie kursu złotego. A przecież przyczyna leżała poza granicami Polski. Podobnie było w przypadku kryzysu azjatyckiego w drugiej połowie lat 90. Zaraza kryzysu finansowego przenosiła się z jednego kraju do drugiego, Bogu ducha winnego. Taki są skutki integracji, globalizacji rynków finansowych w skali światowej.
Odbiorę kolejny telefon. Przypomnę, że w naszym studiu jest pan profesor Andrzej Kazimierczak z Warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Mówimy dzisiaj o korzyściach, ale także i kosztach ewentualnego naszego przystąpienia do strefy euro. Słucham Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Mówi Leszek z Oliwy.
Witamy, panie Leszku.
Szczęść Boże Ojcu i Panu Profesorowi. Otóż mam przed sobą rozprawę Romana Dmowskiego, Kościół, Naród i Państwo. 20 kilka stronniczek. Szkoda, że ona do tej pory nie mogła przebić się do radia, chociaż jednemu z ojców ją prezentowałem. I w końcówce tej rozprawy jest takie zdanie. Polityka jako czynność, której najogólniej pojętym przeznaczeniem jest umożliwić człowiekowi byt społeczny, a co za tym idzie cywilizację i podnoszenie się na coraz wyższy poziom, musi czerpać swą myśl przede wszystkim z poznania społeczeństwa, któremu ma służyć i tak dalej. Ja chciałbym zwrócić uwagę tylko na te słowa cywilizację, czyli podnoszenie się na wyższy, coraz wyższy poziom. Otóż zadaniem każdego z rządzących państwem jest nie tylko napełnić nam brzuchy, to znaczy zadbać o nasze strony, nasze potrzeby materialne, ale zadbać o to, ażeby naród dźwigał się i intelektualnie, i moralnie, przede wszystkim moralnie. I żeby to mogło się zrealizować, trzeba zachować absolutną niepodległość. A niestety to, o czym dzisiaj jest mowa, a więc próba wprowadzenia waluty euro, również i do Polski, tak samo jak i wciśnięcie Polski do jednego wielkiego superpaństwa, nadanie temu państwu konstytucji, która wówczas spowoduje, iż państwo to otrzyma, ta Unia Europejska otrzyma dopiero podmiotowość prawną, to jest ostateczne odebranie Polsce niepodległości. I niestety smutną sprawą jest to, że wszystkie ekipy aż po dzień dzisiejszy, począwszy od roku 89, zgodnie to realizują. Łącznie z panami Kaczyńskimi. To jest jedna ta sama, to jest być może łagodniejsze skrzydło tego samego układu, ale pchają nas nieuchronnie w tym samym kierunku. Proszę zwrócić uwagę, jaki był krzyk, że pan Balcerowicz utrzymuje aprecjację złotego. No niestety, pan Skrzypek, który rządzi już dość długi czas Bankiem Centralnym, Narodowym Bankiem Polskim, w dalszym ciągu nie dewaluuje złotego, przez co wstrzymuje nasz eksport, prawda? I to hamuje gospodarkę. Na pewno pan profesor zgodzi się ze mną. Jaki jest cel? Ano dlatego, że są takie wytyczne, że trzeba trzymać złotego nadwartościowego, bo cel jest ostateczny, wcisnąć nas do strefy euro. Otóż niestety smutna to jest historia, że wszystkie ekipy to samo realizują. i żmija maconica, jak mówią, ma dwa lice. Raz lewica, raz prawica. Od kilkunastu lat jest prowadzona polityka antypolska. Dlaczego to się dzieje w ten sposób? Ano dlatego, że my wybieramy ciągle mniejsze zło. I ci, którzy nami rządzą w tej chwili, no, mogą uśmiechać się nam w twarz i powiedzieć, a no wybierzecie nas znowu, bo boicie się, że przyjdą od nas gorsi. No, jeżeli my nie wyznaczymy naszym przyszłym kandydatom kierunku, że należy zejść z orbity Unii Europejskiej i przejść na orbitę Polska i zacząć myśleć samodzielnie i wyznaczyć naszemu narodowi, naszemu państwu samodzielną drogę przez dzieje, drogę absolutnie niepodległą, i nie będziemy oczekiwali tych, którzy gotowi są podjąć takie zadanie, ale z tych, których nam podstawią, wybierać będziemy jeszcze tych najmniej szkodzących, to zawsze obudzimy się niestety z ręką w kanale. No i jest smutne, że do tej pory nie postaraliśmy się o to, żeby wokół, w naszej rodzinie Radia Maryja, jakiś taki, jakaś taka, prawda, myśl polska, jakieś takie stowarzyszenie, jakaś taka próba nakreślenia pewnego programu się narodziła. No, konsumujemy tylko to, co nam postawią.
Dziękuję panie Leszku, szczęść Boże. No, nie ustrzegliśmy się, panie profesorze, jednak tutaj takich politycznych analiz. W moim przekonaniu tutaj z ust pana Leszka czasami takie bardzo dość takie radykalne sformułowania padały, no ale jak pan się ustosunkuje?
Nie, to są stwierdzenia bardzo mądre, prawda, i bardzo potrzebne, niewątpliwie. Dyskusję na ten temat. No i spróbuję odpowiedzieć panu, bo myślę, że nie jest tak źle, jak to pan stwierdza. Bardzo słusznie pan powołał się na książkę Romana Dmowskiego Kościół, Dialog, Państwo. No i zgadzamy się oczywiście wszyscy, że nie tylko chodzi o poziom materialny społeczeństwa, ale o dźwiganie się intelektualne, o niepodległość. No cóż, komentując to, co pan powiedział, no ja mogę się tylko trochę pochwalić, że na łamach naszego dziennika ja jakieś takie elementy czy szczątki narodowej myśli ekonomicznej ja jednak przedstawiałem. Przedstawiałem. Dlatego, ponieważ właśnie mnie zawsze interesowało takie pytanie, jak zachować suwerenność gospodarczą w dobie globalizacji. Czyli jak bronić polską gospodarkę w sytuacji, kiedy mamy właśnie gospodarkę podatną na wpływy zewnętrzne, otwartą, i że nie możemy się zamykać, prawda, murem chińskim, bo przecież my musimy w dobie globalizacji funkcjonować. My musimy unowocześniać polską gospodarkę. My musimy tworzyć tę gospodarkę konkurencyjną. I wobec tego, jak to robić? Jeszcze inaczej mówiąc, jak realizować tę narodową politykę gospodarczą w warunkach globalizacji. W warunkach globalizacji. No i ja tutaj wypowiadałem się na łamach naszego dziennika, zresztą nie tylko naszego dziennika, na ten temat. I właśnie stawiałem tezę, że aby właśnie bronić polskich interesów właśnie w tej gospodarce otwartej, szeroko prawda, podatnej na integrację handlową i finansową, powinniśmy właśnie tworzyć takie narodowe grupy gospodarcze, kapitałowe, które będą w stanie funkcjonować właśnie jako duże konglomeraty, jako duże firmy, w stanie konkurować z korporacjami międzynarodowymi. I oczywiście nie będziemy w stanie tych dużych przedsiębiorstw, silnych przedsiębiorstw międzynarodowych tworzyć w każdej dziedzinie gospodarki. To musi być polityka selektywna, zwłaszcza w tych dziedzinach, które decydują o bezpieczeństwie ekonomicznym Polski, prawda? O bezpieczeństwie energetycznym, o bezpieczeństwie, bo ja wiem, żywnościowym, o bezpieczeństwie finansowym i tworzenie właśnie takich grup narodowych, czy to prywatnych, czy łącznie z kapitałem, z pomocą kapitału państwowego, niewątpliwie pozwoli nam funkcjonować właśnie w tym okresie pełnej ogólnoświatowej integracji. No i to robiłem na łamach naszego dziennika. I oczywiście zamierzam tę myśl dalej rozwijać i myślę, że pilnie studiowałem narodową myśl gospodarczą Romana Rybarskiego, no ale oczywiście te jego wspaniałe, cenne myśli, jeżeli chodzi o obronę polskiej gospodarki, dotyczą warunków II Rzeczpospolitej. Teraz sytuacja jest odmienna, a zatem myśl narodową, ekonomiczną trzeba rozwijać. No i teraz, powracając do stwierdzenia, że pan Skrzypek nie dewaluuje złotego, że to szkodzi polskiemu eksportowi. No, rzeczywiście ta polityka kursowa jest... Pamiętajmy, że mamy do czynienia z płynnym kursem walutowym. W tym sensie, że bank centralny, jak to się mówi, umywa ręce. Umywa ręce, jeżeli chodzi o poziom kursu. Kurs go nie interesuje, to sam rynek wyznacza optymalny poziom ceny pieniądza zewnętrznej, czyli kursu walutowego. No faktycznie ten złoty jest nadwartościowy, on szkodzi naszemu eksportowi. Tempo przyrostu eksportu jest jednak zdecydowanie niższe od tempa wzrostu importu. Obserwujemy jednak coraz rosnące ujemne saldo bilansu handlowego i bilansu obrotów bieżących. No ale rzeczywiście można by podjąć politykę bardziej realnego kursu walutowego, No na usprawiedliwienie Narodowego Banku Polskiego jest to, że ten olbrzymi napływ funduszy z Unii Europejskiej no sprzyja tej aprecjacji, ale oczywiście zawsze z każdej sytuacji jest jakieś wyjście i niewątpliwie badania, analiza optymalnego poziomu naszego kursu odpowiadającego rzeczywistej wewnętrznej sile nabywczej, tak aby zewnętrzna siła nabywcza była do niej dostosowana. No rzeczywiście tu z panem się zgodzę, powinna jednak sprzyjać bardziej realistycznemu, optymalnemu, czyli nieco słabszemu kursowi złotego. No nie chcę polemizować z pana wypowiedziami politycznymi. Pewnie są słuszne, że niestety wybieramy mniejsze zło, ale taka jest rzeczywistość polityczna, taka jest cena polityczna, no i nie chcę tutaj, prawda, wdawać się w system polityczny, który istnieje w Polsce. Natomiast jak najbardziej cenię sobie pana tezę, że w polityce gospodarczej powinna dominować myśl polska. Ja zawsze przecież w tej mojej wypowiedzi, czy to w Radiu Maryja, czy w telewizji Trwam, no właśnie podkreślam, że nie należy się spieszyć do Unii, że należy, jeżeli taka decyzja w ogóle ma być podjęta, tę gospodarkę należy przygotować do tej decyzji, unowocześnić, wspierać polityką pieniężną. No czyli chyba zgadzamy się, prawda, w tej kwestii. Natomiast powiadam, no kwestia wyboru mniejszego zła, no to trudno mi byłoby z tą kwestią no dyskutować.
No cóż, panie profesorze, ja może tylko jedno zdanie polemiki jednak w tej dziedzinie z panem Leszkiem tutaj pozwolę sobie wygłosić. Mianowicie, no z tego co mi wiadomo, to jednak no widzę różnicę, bo to przecież układ lewicowy negocjował naszą akcesję do Unii Europejskiej i tam zapisano w tym traktacie taki, a nie inny punkt na temat naszego wejścia do strefy euro. Natomiast obecny rząd mówi jasno, owszem, być może do strefy euro wejdziemy, ale wtedy, kiedy będzie to korzystne dla nas. Takie słyszałem zdania pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i mi osobiście, także i w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy z panem profesorem, takie wypowiedzi polityków, moje niepokoje nieco opadają wtedy, kiedy coś takiego słyszę. No co do tworzenia jakiejś kolejnej, nowej partii, no czy warto jest dla znowu cały poruszać niebo i ziemię, dlatego żeby zdobyć, nie wiem, 0,3% do Sejmu, tak? No proszę pana, no zastanówmy się raczej nad tym, w jaki sposób nawiązać jakąś konstruktywną współpracę z tymi, którzy już są, którzy już coś robią. To nie jest tak, że jest ciągle pustka w Polsce, nic się nie dzieje, nikt nic nie robi, dopiero my coś stworzymy nowego. Obudźmy się wreszcie i nie, ponieważ no, moim zdaniem tego typu sądy, że wszystko jest źle i tylko jest zło, ale czasem mniejsze, czasem większe, no to sieje tylko taką destrukcję w naszym spojrzeniu na bieg spraw i w jakiś sposób nas, powiedziałbym, obezwładnia, żebyśmy też aktywnie się włączyli w to. im więcej nas się wejdzie aktywnie do życia, także i tego społecznego, tym większy będziemy mieli jako obywatele wpływ na to, jakie będą programy tych partii, jakie będą decyzje tych polityków, no bo sami też będziemy te rzeczy zrobić. Tylko nie wiem, czy akurat musi taką partię tworzyć rodzina Radio Maryja. Ona jest raczej chyba do czegoś innego powołana, chociaż nie jest to, powiedzmy, jakieś tam tabu. My owszem mówimy, zapraszamy, wspieramy, integrujemy jakieś środowiska. Proszę bardzo, jest demokracja. Można takie demokratyczne przedsięwzięcia podejmować, tylko żeby to było rozsądne. Panie profesorze, jedno pytanie. Czy po północy możemy liczyć jeszcze na jakieś godzinne spotkanie?
Jeżeli jest takie życzenie, to bardzo proszę.
Ponieważ telefony cały czas dzwonią.
Bardzo proszę.
To w takim razie teraz mamy chwilę przerwy. Po północy jeszcze z panem profesorem się spotkamy. Tutaj ten program będzie prowadził ojciec Piotr Andrukiewicz. Ja dziękuję serdecznie za te dwie części dzisiaj spędzone na bardzo takiej twórczej dyskusji. Czy wchodzić do strefy euro, jakie są ewentualne korzyści, jakie są zagrożenia, które trzeba bardzo, bardzo mocno przemyśleć. Dziękuję bardzo.
No serdecznie dziękuję za współpracę, za wspólną dyskusję. Mam nadzieję, że wiele spraw wyjaśniliśmy i że to jest początek naszych rozważań, naszej dyskusji, że będziemy się jeszcze spotykać, że będziemy wsłuchiwać się w głos naszych słuchaczy Radia Maryja i że to będzie miało ciąg dalszy.
Oczywiście, że tak. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No i Państwa zapraszam na trzecią część spotkania z panem profesorem Andrzejem Kazimierczakiem tuż po północy. Za chwileczkę ojciec Dariusz odmówi z Państwem modlitwę na zakończenie dnia, ale jeszcze teraz, zanim zaprosimy do modlitwy, posłuchajmy komunikatu, jaki nada dla nas dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Kochani, właśnie dzięki internetowi czytam sobotnio-niedzielny nasz dziennik, a w nim bardzo cenny dodatek o mediach. Wielki specjalista od mediów, ksiądz biskup Adam Lepa, pisze między innymi, cytuję, zjawisko manipulacji w mediach, agencjach informacyjnych i w polityce jest czynnikiem, który najgroźniej zatruwa środowisko informacji. Mimo to, choć rozprawia się coraz głośniej o skażeniu środowiska naturalnego, wody, gleby, powietrza i ciszy, to jednak uparcie ignoruje się fakt zatruwania środowiska informacji, tak bardzo ważnego dla rozwoju człowieka. Powtórę, manipulacja stosowana w środkach masowego komunikowania, zwłaszcza w prasie, radiu i telewizji, jest najbardziej zuchwałym naruszaniem ładu moralnego w państwie, a zatem w stopniu szczególnym zagraża dobru wspólnemu obywateli. Tymczasem samą problematyką ładu medialnego, a przede wszystkim funkcją, jaką spełnia w nim manipulowanie jednostką i społeczeństwem, nikt się dzisiaj specjalnie nie przejmuje. W polityce i w mediach nie ma przypadków. Dlatego należy odrzucić tezę, że zjawisko manipulacji jest dziełem przypadku czy zwykłego zbiegu okoliczności. Świadczy o tym cały arsenał technik stosowanych w zabiegach manipulatorskich. Obok starych używa się zupełnie nowych, które zostały odpowiednio przetestowane i już wiadomo, jak na nie reaguje społeczeństwo. Koniec cytatu. Polacy zawsze kochają prawdę. Jeśli chcemy, by tak było dalej, trzeba widzieć niebezpieczeństwa kłamstwa i manipulacji. Rodzino Radia Maryja, Jan Paweł II powiedział do nas wszystkich, jesteście podobni do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarno. Rozumiejąc to wszystko i kochając prawdę, bądźmy siewcami, ewangelicznymi siewcami, każdy. I otwierajmy oczy własne i innych na potężną manipulację. Dlatego też ten dodatek nie tylko sami poznajmy, ale dajmy innym, zwłaszcza młodzieży, a potem rozmawiajmy na ten temat z innymi. Śpieszmy się. To jest niezwykle ważne i w tej chwili obserwujemy niezwykle sprytną walkę z prawdą i z człowiekiem, który kocha prawdę. Kochajmy prawdę. To jest niezwykle ważne. Również mam jeszcze prośbę do biur i kół Radia Maryja. Na najbliższe spotkanie przygotujmy, przemyślmy, przeczytajmy jeszcze przedtem oczywiście encyklikę Ojca Świętego Benedykta XVI, Deus Caritas Est. Serdecznie dziękuję. No i zapraszamy wszystko młodzież. Prosimy dorosłych, zorganizujcie pielgrzymkę młodzieży na 15 września do Matki Bożej. Ona najlepiej nas poprowadzi. Tego potrzebujemy. potrzebuje Polska, tego potrzebuje każdy człowiek, patrząc w tej chwili na świat, tym bardziej spieszmy się. Spieszmy się umacniać jedni drugich w miłości do Pana Boga. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, mówił dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Drodzy Państwo, za 19 minut minie północ. Zapraszam do modlitwy na zakończenie dnia, do wspólnej komplety hymn. Wszystkie nasze dzienne sprawy znajdą Państwo na stronie 972 w tomie czwartym w wydaniu skróconym 1167. Psalmodia, czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana i modlitwa z tekstów po drugich nieszporach. Niedzieli uroczystości w tomie czwartym na stronie 978 i kolejnych, natomiast w wydaniu skróconym począwszy od strony 1175. Responsorium i pieśń Symeona na stronie 980, tom czwarty, wydanie skrócone 1169 oraz antyfona końcowa Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia w tomie czwartym na stronie 975 w wydaniu skróconym 1171. Zapraszam do modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Zróbmy rachunek sumienia. Rozważmy, jaki był ten dzień. Pierwszy dzień tygodnia, dzień zmartwychwstania Chrystusa. Czy zmartwychwstawałem razem z Nim? Czy ten dzień był dla mnie umocnieniem? Umocnieniem również więzi z Bogiem, ale także relacji rodzinnych. Bóg nam dał ten dzień, byśmy ucieszyli się z Jego zmartwychwstania, byśmy wiele czasu poświęcali swojej rodzinie. Czy udało się to tego dnia? Ten dzień się kończy i kiedy wejrzeliśmy w swoje serce, przeprośmy Boga za to, co mogło się Jemu nie podobać, co było odstępstwem od Jego woli. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Jesteśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami.
Nie ulękniesz się strachu nocnego.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka.
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, aby stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami.
Nie ulękniesz się strachu nocnego.
Bardzo proszę.
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieja nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Bóg zapłać, modliła się Anna z Kulesz Kościelnych. Życzę dobrej nocy.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem również błogosławionej nocy dla Pani.
Dziękuję.
Dziękuję wszystkim Państwu za wspólną modlitwę i zapraszam na podsumowanie dnia.
Niedziela, 19 sierpnia, zapraszam do wysłuchania skrótu wiadomości z kraju i ze świata. Rozpoczynamy od skrótu informacji z kraju. Pokój to nieprosty brak konfliktów, powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI w rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo. Odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii, Ojciec Święty zaznaczył, że idąc śladami Chrystusa Pana, chrześcijanie staną się narzędziami pokoju rzeczywistego, zdobywanego z odwagą i wytrwałością w codziennym zmaganiu, w przezwyciężaniu zła dobrem. Zwracając się do Polaków, papież przypomniał przypadającą 750. rocznicę śmierci świętego Jacka, który, jak zaznaczył, gorliwie głosił Ewangelię od Gdańska po Kijów. Z udziałem kardynałów, biskupów i kilkudziesięciu tysięcy wiernych zakończyły się w Kalwarii Zebrzydowskiej obchody odpustu w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem prymasa Polski kardynała Józefa Glempa była zarazem dziękczynieniem metropolii krakowskiej za kanonizację świętego Szymona z Lipnicy. Eucharystię koncelebrowali m.in. nuncjusz apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz i ksiądz kardynał Franciszek Macharski. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, dziękując przybyłym na uroczystości, zaapelował o modlitwę za ojczyznę, która potrzebuje zawsze, a zwłaszcza w ostatnim czasie, wspomożenia modlitewnego i naszej troski o dobro wspólne. O powołaniu do życia w małżeństwie i rodzinie oraz o zagrożeniach, jakie niesie współczesny świat, mówili ksiądz arcybiskup Damian Zimon i ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły podczas pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Toleruje się rozwody, niewierność małżeńską usprawiedliwia się na wiele sposobów, a przecież więź małżeńska to najbardziej intymny związek kobiety i mężczyzny, pomyślany przez Stwórcę, przypomniał ksiądz arcybiskup Zimoń. Obok majowej pielgrzymki mężczyzn to jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku. Obchody 31. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Romana Kotlarza odbyły się w parafii Konie Młoty koło Staszowa w diecezji sandomierskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił wikariusz biskupi ksiądz prałat Czesław Murawski z Sandomierza. Po mszy świętej wyruszyła procesja na grób księdza Romana Kotlarza. Ksiądz Roman Kotlarz do dziś pozostaje w pamięci radomian symbolem walki robotników o wolność i godność ludzkiego życia. W kazaniach domagał się szacunku dla człowieka i jego pracy, piętnował kłamstwo i brak sprawiedliwości w PRL. Wzywany na przesłuchania przechodził ścieżki zdrowia, kilkakrotnie w okrutny sposób został pobity do nieprzytomności przez nieznanych sprawców. Stopnie z religii będą wliczane do średniej z ocen, podało Centrum Informacyjne Rządu. W oświadczeniu wyjaśniono, że rząd działa zgodnie z postanowieniami Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. We wtorek minister edukacji Ryszard Legutko w telewizyjnej wypowiedzi przyznał, że nie jest entuzjastą pomysłu, żeby religia była liczona do średniej ocen. Przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw środków społecznego przekazu, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, wypowiedź ministra ocenił jako nieroztropną i szkodliwą. Opublikowania listy osób zatrudnionych przez prezydenta Warszawy Hannę Gronkiewicz-Walc w ratuszu i miejskich spółkach i zwolnionych stamtąd domagają się radni PiS Maciej Maciejewski i Tomasz Zdzikot. Radni Prawa i Sprawiedliwości wyjaśnili, że chodzi o brak kwalifikacji moralnych osób zatrudnionych. Chcą też informacji, na jakiej zasadzie komercyjna telewizja TVN24 korzysta z kamer miejskiego monitoringu. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski zażądał, by aż na 10 z 41 list lit pierwsze miejsce zajmowali właśnie jego ludzie, napisał jeden z tygodników. Według gazety mają to być prawdopodobnie m.in. Marian Filar i były szef gabinetu politycznego Kwaśniewskiego Waldemar Dubaniowski. Szef SLD Wojciech Olejniczak zaprzeczył podanym przez tygodnik informacjom. Przechodzimy do skrótu informacji z zagranicy. W Afganistanie polski pojazd wojskowy wjechał na minę. Żaden z żołnierzy nie ucierpiał, poinformował rzecznik prasowy polskiego kontyngentu wojskowego major Wojciech Kaliszczak. Na profilaktyczne badania lekarskie do szpitala w Salerno przywieziono śmigłowcem polskiego żołnierza oraz afgańskiego tłumacza, który był w szoku po zdarzeniu. Lekarze określili ich stan jako bardzo dobry. Obydwaj opuścili już szpital. Były prezydent Czech Václav Havel podpisał petycję popierającą zainstalowanie w Czechach stacji radarowej, która stanowić ma element przyszłej amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Amerykański projekt zainstalowania w Czechach stacji radarowej i bazy rakiet przechwytujących w Polsce wywołał niezadowolenie Moskwy i stał się przyczyną napięć w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Sprzeciwia mu się także, według ostatnich sondaży, około 65% ludności Czech. W lipcu eksperci czescy zaprezentowali dziennikarzom potencjalne miejsce przyszłej stacji radarowej w miejscowości Brdy, odległej o około 65 km od Pragi. Partia Nur Otan, promień światła ojczyzny, autokratycznego prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajewa zdobyła wszystkie rozdzielane drogą głosowania mandaty parlamentarne. Wybory, traktowane przez wspólnotę międzynarodową jako mało wiarygodne, dały Nur Otan 88,5% głosów. Żadna z pozostałych sześciu startujących w wyborach partii nie przekroczyła niezbędnego do uzyskania mandatów progu 7% głosów. Armia pakistańska zabiła co najmniej 15 islamistów, głównie Uzbeków, w leżącym na północnym zachodzie kraju północnym Waziristanie. Wojsko z helikopterów ostrzelało kryjówki islamskich bojowników. Nalot przeprowadzono po tym, jak islamiści rozpoczęli intensywne starcia z pakistańskimi siłami bezpieczeństwa, poinformował rzecznik pakistańskiej armii. Był to skrót informacji z kraju i ze świata w Radiu Maryja.
W Polsce zbliża się północ. Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego, głosu w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy pozostają jeszcze z nami tej nocy. Za chwilę rozpoczniemy nowy dzień, przywitamy go, ale chcę zapowiedzieć ten dzień, 20 sierpnia, poniedziałek, słońce wzejdzie o 5.44, zajdzie o 26. Dziś, w poniedziałek, wspomnienie liturgiczne świętego Bernarda Opata z Clairvaux, żył w latach 1090-1153, po studiach teologicznych i biblistycznych wstąpił do cystersów, gdzie zwrócił na siebie uwagę głęboką wiedzą i wybitnymi postępami w życiu duchowym. Założył opactwo w Clairvaux. Mianowany jego opatem prowadził różnorodną działalność, w tym podróże apostolskie. Zakładał klasztory, pisał dzieła teologiczne. Do najbardziej znanych należą Księga o miłowaniu Boga, o łasce i wolnej woli, o stopniach pokory i pychy. Wybitny kaznodzieja, mistyk, doradca papieży, organizator wyprawy krzyżowej. Wyróżniał się nabożeństwem do męki pańskiej, kochał Matkę Bożą i często ją pozdrawiał słowami Ave Maria. Legenda głosi, że raz z figury Matki Bożej otrzymał odpowiedź: Salve Bernardzie. Kanonizował go Aleksander III w 1174 roku, a Pius VIII ogłosił go w 1830 roku doktorem Kościoła. Dziś także świętego Filiberta i błogosławionej Marty de Matija, założycielki zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, imieniny Samueli i Sobiesława. Proszę Państwa, To tyle o dzisiejszym dniu. Natomiast jak zawsze rozpoczynamy go znacząc się znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zgodnie z zapowiedzią jest z nami nadal pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kazimierczak. Bardzo serdecznie dziękujemy panu profesorowi za obecność i wytrwałą posługę tutaj w tej chwili dla słuchaczy Radia Maryja przez cierpliwe odpowiadanie na pytania. A dzisiaj przypomnę państwu, rozmawiamy na temat szanse i zagrożenia przystąpienia Polski do strefy euro. Oczywiście myślimy tutaj o pieniądzach, nie o Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, które też się nazywają euro, ale to nie o tym euro mówimy. Mówimy o walucie, która jest w Europie, do której niektórzy bardzo mocno nas popychają, zachęcają do tego, żeby, że to takie wielkie ułatwienie, że przecież nie trzeba będzie wymieniać pieniędzy i nie będzie takich problemów, prawda? Będziemy tak, jak możemy podróżować coraz częściej, już bez kontroli granicznej i bez paszportów, będziemy mogli z tymi samymi pieniędzmi, a więc same korzyści. Natomiast nie mówią o tych trudnościach i zagrożeniach, o których dzisiaj słyszymy w audycji, w rozmowie z panem profesorem i o tych problemach, które państwo zgłaszali. O tym chcemy jeszcze przez tę godzinę najbliższą z państwem rozmawiać. 655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056. I już odbieramy telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówię, że z Londynu.
Szczęść Boże.
Chciałem się dołączyć króciutko.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Witam ojca i pana profesora. Bardzo ciekawa rzecz. O tej strefie euro. Ja mam takie kilka pytań. Przede wszystkim, czy my musimy wchodzić do strefy euro? No tak się składa, że trochę podróżuję. Akurat mieszkam w kraju, w którym akurat większość obywateli nie wyobraża sobie, żeby była strefa euro. Znajomych mam w Danii, w Szwecji, oni sobie też jakoś nie wyobrażają, że tam może być euro. Jakoś ci Duńczycy i Szwedzi są z tego bardzo szczęśliwi. No i czy my musimy mieć to euro? Czy my go musimy mieć? To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Czy można przewidzieć, że z chwilą wejścia do strefy euro można założyć na następne 20 lat, załóżmy tylko na 20 lat, że scenariusz będzie taki, a nie inny, jeśli oczywiście, co mam wielką nadzieję, strefa euro i cały ten, no nazwijmy to Eurosojusz, nie rozpadnie się. Z wielką chęcią bym tego doczekał. No i rzecz, która może zaprzeczy mojemu pytaniu, to pan profesor jako specjalista i człowiek, który do tych jeszcze bardzo ciekawie pisze i mówi, na pewno zetknął się w studiach nad generalnie bankowością i pieniądzem, że i sam wielokrotnie nawet w tej audycji powtarzając, że pewne rzeczy są niewytłumaczalne. No otóż, czy one są tak do końca niewytłumaczalne, czy to jest tak, że ktoś nie chce powiedzieć, jak to jest, i wprowadzając takie słowa jak kapitał spekulacyjny, jak działania rynków. No przecież teraz już wiadomo, jaki był powód wielkiego kryzysu w latach 30. w Ameryce, o bojkocie niemieckich produktów w latach 30. o stworzeniu funduszu, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego. To nie są takie rzeczy, które się dzieją bez przypadek. My to dalej w takiej wersji softowej nazywamy globalizacją. Jedni to nazywają, to co ja mówię, że to jest teoria spiskowa, no ale spisek się kończy wtedy, kiedy zaczynają się dowody. I czy naprawdę jest taka chęć i jakaś potrzeba z różnych stron mówienia o tym, na przykład w jakich rękach są i po co są te wszystkie finanse, na przykład na Ukrainie, i jaki to może mieć wpływ na i po co ci tam nasi Polacy jeżdżą się angażować. Albo na przykład, dlaczego na przykład Białoruś jest takim skrajnym przykładem odwrotnych tendencji do Europy i dlaczego to się dzieje. Ja nie chcę tego rozwijać, bo to jest temat może dla niektórych nudny, a jak mówię, dla większości to jest pewnie teoria spiskowa. Ale działania zakulisowe są chyba o wiele bardziej rozbudowane, aniżeli nam się to wydaje. I mimo szczerych chęci i tak jak pan profesor mówi i tym wszystkim po propaństwowej polityce bankowej, finansowej, pieniężnej, no ja nie wiem, czy my jesteśmy tak do końca wolni. Plus to, że no, będąc w tym, co się nazywa Unia Europejska i, że tak powiem, anektując się w dalszym ciągu i coraz bardziej, chociażby z uwagi na wspólną walutę, no tak jak ten pan przed północą mówił, tracimy wolność, no. Może to Szwedom, może to załóżmy Francuzom, Niemcom, może to im odpowiada, no ale czy na pewno nam to odpowiada, albo czy ktoś nam powiedział, że tak będzie dla nas najlepiej. Bardzo mówię ogólnikowo i tak... Bo tych tematów, jak pan profesor pewnie się zorientował, będzie wiele do omówienia. No ale wszystko to się rozpoczęło z chwilą powstania Lichwy i no i tak już trwa. No a Lichwa jest grzechem ciężkim. No i co teraz? No jeszcze raz przepraszam za taką bardzo rozkojarzoną wypowiedź, ale jak mówię, no te rzeczy nam się... Pan profesor próbuje między wierszami wytłumaczyć pewne rzeczy, ale myślę, że małość nasza wobec tego, co można nazwać pewnego rodzaju spekulacjami bądź działaniami na rzecz takich, a nie innych lobby, nasza jest znikoma. Szczęść Boże, jeszcze raz bardzo dziękuję za ten program, bardzo ciekawy i przepraszam trochę za tą swoją wypowiedź, ale trzeba było o wielu rzeczach mówić. Jeszcze raz szczęść Boże i dobranoc.
Szczęść Boże, dobranoc.
No więc rzeczywiście poruszył pan tutaj wiele wątków w swojej wypowiedzi. Na wstępie wspomniał pan, że czy musimy wchodzić do strefy euro. Podstawowe pana pytanie, czy musimy wchodzić do strefy euro. No, oczywiście z punktu widzenia prawa międzynarodowego takie zobowiązanie przyjęliśmy. Podpisaliśmy traktat europejski i ten traktat nas zobowiązuje do przystąpienia do strefy euro. Podobnie zresztą jak to ma miejsce w przypadku Szwecji. No ale, jak też nam wiadomo, Szwecja dotychczas do strefy euro nie przystąpiła mimo zobowiązania. Społeczeństwo szwedzkie nie godzi się na razie na rezygnację z własnej waluty, czyli występuje zjawisko odwlekania, prawda, realizacji tej decyzji. No i w tym sensie wydaje mi się, że i my mamy prawo i możliwość czynienia podobnie, prawda, odwlekania i ewentualnie podjęcia decyzji wtedy, kiedy ona będzie nam odpowiadała, sytuacja, warunki, a nie musi to nastąpić prędko, bo powiadam, konkretnej daty nie wyznaczyliśmy. To znaczy, akurat z wypowiedzi członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego widać, że oni nas przynaglają do przystąpienia do strefy euro, no ale decyzja należy do nas. No, oczywiście słusznie pan wspomniał, że Brytyjczycy nie wyobrażają sobie przystąpienia do strefy euro. Zgoda. Oni wynegocjowali właśnie tę formułę integracji, luźnej integracji handlowej tylko z Unią Europejską. Nie chcą bardzo do głębokiej integracji finansowej łącznie z rezygnacją z własnej waluty. Traktują Unię Europejską wyłącznie jako strefę wolnego handlu. Słusznie uważają, że ta integracja handlowa będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, dobrobytowi, ale właśnie nie chcą rezygnować z suwerenności finansowej. No, ma to pewnie swoje źródło w historii funta jako potężnego pieniądza światowego, waluty międzynarodowej, skądinąd i dzisiaj funt sterling odgrywa pewną rolę w finansach międzynarodowych. Pamiętajmy, że aż 4% światowych rezerw dewizowych nadal utrzymywanych jest w funtach sterlingach. Londyn pełni bardzo ważną funkcję światowego centrum finansowego. Nadal wiele transakcji w handlu światowym zawieranych jest w funtach. I w tym sensie no, ta nostalgia za tą potęgą finansową niewątpliwie przeważa. Ale najważniejsze dla Brytyjczyków, realistycznych ludzi, jest niewątpliwie chęć utrzymania suwerenności ekonomicznej. Suwerenności ekonomicznej. Dalej pyta pan, czy można przewidzieć, że po wejściu do strefy euro w przeciągu 20 lat nastąpi jakiś taki scenariusz polegający na rozpadzie tej strefy walutowej w ciągu 20 lat. No, należy dzisiaj powiedzieć, że podnosi się coraz więcej głosów krytycznych, jeżeli chodzi o skutki funkcjonowania euro. Te oczekiwania, pierwotne oczekiwania, które wiązano z wprowadzeniem euro, no nie ziściły się. Wzrost gospodarczy jest wolny, mały. Europa jako region gospodarczy niestety nie jest w stanie nawiązać wyścigu gospodarczego ze Stanami Zjednoczonymi. Te głosy krytyczne podnoszą się już nie tylko w krajach ościennych Unii, mam tu na myśli Włochy czy Portugalię, ale w samym sercu Eurolandu, mianowicie we Francji i Niemczech. Nie są to jeszcze jakieś głosy dominujące, ale już niepokojące Europejski Bank Centralny. Także czy to się rozpadnie w ciągu 20 lat, no to oczywiście tego przewidzieć nie możemy, ale możemy stwierdzić, że rzeczywiście ten optymizm, ta nadzieja wiążąca się z euro nie spełniła swoich oczekiwań. No, wspomniał pan, że używałem sformułowania o rzeczach niewytłumaczalnych. No, rzeczywiście takich sformułowań też używałem, ale jednak, no, mimo wszystko, właśnie w tej drugiej części mojego wystąpienia wydaje mi się, że udało mi się wytłumaczyć istotę na przykład obecnego kryzysu finansowego, istotę kryzysów w ogóle finansowych, rolę kapitału spekulacyjnego, no i w tym sensie i rolę właśnie globalizacji w generowaniu tych kryzysów. No nie chciałbym tutaj wypowiadać się na temat w ogóle zdarzeń, związków z sytuacją w Białorusi czy na Ukrainie. Natomiast ma pan rację, że tutaj występują takie działania zakulisowe. One są rozbudowane, że jednak są pewne siły, które decydują i kształtują tą sytuację globalną. No i trudno, nie jest tajemnicą, że tymi siłami, które właśnie kształtują sytuację globalną, to są potężne banki międzynarodowe, korporacje finansowe, potężne fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe, emerytalne, które właśnie nie tylko prowadzą politykę gospodarowania swoimi aktywami, ale wręcz spekulują na rynkach finansowych. Spekulują i realizują zyski z tej spekulacji, a niekiedy wywołują kryzysy. I stąd słusznie, w pełni zgadzam się z pana stwierdzeniem, że tutaj te działania no, mają charakter bardzo rozbudowany, zakulisowy.
Mamy kolejnego rozmówcę, bardzo prosimy.
Karolina Wreszczek.
Zawsze wszędzie.
Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca Piotra i pana profesora. Zbigniew z Filadelfii. Panie profesorze, myśmy zapomnieli o jednej bardzo istotnej kwestii, że niestety w sytuacjach tak bardzo ważnych dla Polski nikt się nas niestety nie pyta o zdanie. To ma miejsce na przykład właśnie teraz przy instalacji tych tarcz antyrakietowych i w przeszłości miało to miejsce i wydaje mi się, że ten rząd nie będzie dbał o naszą opinię. Ten rząd dba i wyłącznie o opinię ludzi, którzy jak gdyby no po prostu kierują całym tym układem. To są układy korporacyjne i kwestie bankowości na świecie właśnie służą w tej chwili przede wszystkim temu, co mieliśmy możliwość zaobserwować chociażby w Ameryce Południowej, szczególnie w Argentynie, niszczenia tak zwanej klasy średniej. Do tego dochodzi, robione jest to z premedytacją i wiem, że zagrożenie dla Polski w momencie przyjęcia euro będzie tragiczne. Tragiczne w skutkach, szczególnie z tej przyczyny, że zafundowali nam to nasi wielcy przyjaciele Niemcy. Także ja ogromnie się obawiam, jeżeli do tego dojdzie, to będzie to całkowity upadek gospodarczy Polski i jednocześnie, no, co tu dużo mówić, Berlinkę Niemcy odzyskają za darmo i tereny, o które mają teraz pretensje, będą po prostu brać, a my niestety będziemy musieli im jeszcze do tego dopłacać. Także do tego może doprowadzić ta sytuacja. Ja doskonale się orientuję, że różnego rodzaju fundacje, tak jak między innymi w Polsce znana Fundacja Batorego, stoi za tym. I tak się też również składa, że PiS, właściwie tak jak powiedział jeden z ludzi, który wypowiadał się kiedyś w Radiu Maryja, że PiS gryzie koalicjantów, poszczekuje na opozycję, a ja bym jeszcze dodał, że nad Bazonem na widok George'a Sorosa. I taka jest niestety prawda. My nie możemy się dalej pozwalać okłamywać, bo tutaj chodzi o Polskę. Tak jak zlikwidowano w tej chwili Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin, w następnej kolejności jest niestety Radio Maryja i Polski Kościół.
No, spokojnie, bo ja myślę, że jak chodzi o Ligę Polskich Rodzin i Samoobronę, to trochę na własne życzenie.
No nie, dokładnie, proszę ojca,
wie pan, no,
ja też to śledzę.
My też to śledzimy i wie pan, to nie jest takie jednoznaczne, jak pan mówi.
Ja
bym był ostrożny z tymi opiniami politycznymi, które pan wypowiada, bo to tak nie całkiem tak wygląda. No. Dzięki serdeczne.
Tak, więc dziękuję za wypowiedź pana z Filadelfii. Dla ciekawości dodam, że byłem w Filadelfii jeden dzień na wycieczce, mianowicie podczas mojego pobytu miesięcznego w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w oddziale banku Pekao S.A., gdzie odbywałem moją praktykę właśnie, po prostu odbyłem wycieczkę do Filadelfii, właśnie do miejsc, gdzie uchwalano Konstytucję Stanów Zjednoczonych i tym bardziej miło mi słyszeć głos z Filadelfii. Ale żeby już jeszcze rozbawić radiosłuchaczy, dodam, że pamiętam po obejrzeniu tych miejsc historycznych w Filadelfii poszliśmy do restauracji i proszę sobie wyobrazić, że obsługiwał u nas kelner, który był studentem z mojej uczelni, który przyjechał właśnie dorobić na wakacje i spotkaliśmy się, ja jako pracownik uczelni i student, aż w Filadelfii, ale to tak na marginesie, dla odprężenia troszeczkę. Wróćmy teraz do tez, które pan postawił. Nikt nas się nie pyta o zdanie. No, to takie katastroficzne trochę stwierdzenie, bo jednak swoje zdania jednak pokazaliśmy, że potrafimy przedstawić, prawda?
Myślę, że problem, panie profesorze, leży gdzie indziej, że to nie tyle nikt nas się nie pyta o zdanie, co my się specjalnie tym nie interesujemy, bo mówimy, ja się na tym nie znam.
No między innymi, ale jednak w strefie, jeżeli chodzi o przystąpienie Polski do strefy euro, no to jednak będziemy musieli podjąć własną decyzję i nikt za nas tej decyzji nie podejmie, prawda? I podejmiemy ją na własną odpowiedzialność. I stąd musimy, prowadzić szeroką akcję uświadamiającą. Nie tylko przed referendum, kilka miesięcy przed głosowaniem, ale wiele lat wcześniej. Tak, żeby nawet ci, którzy się tym problemem nie interesują, byli zmuszeni niestety do zainteresowania się tą kluczową kwestią dla Polski. Tak jak pan powiedział, dla przyszłości Polski. No, poruszył pan kwestię Argentyny, kryzysu argentyńskiego, kwestię niszczenia klasy średniej. No tamten kryzys argentyński nieco inaczej wyglądał. Właśnie Argentyna prowadziła błędną politykę walutową. Błędną politykę walutową. To było przyczyną kryzysu finansowego w tym kraju. Mianowicie usztywniła kurs swojej waluty w stosunku do dolara, prowadziła tak zwaną politykę zarządu walutowego, czyli nadusztywnego, nierealistycznego kursu walutowego, do którego społeczeństwo straciło zaufanie, społeczeństwo zaczęło pieniądze z banków wycofywać, pojawił się kryzys. No, czy to było niszczenie klasy średniej? No, było niszczeniem oszczędności ludzi, przeciętnego obywatela, bo wiadomo, że ci bogatsi jakoś tam problem swój rozwiązali, prawda? Uciekli wcześniej z kapitałem ze swojego kraju. Natomiast oczywiście zostały zdewaluowane, pomniejszone, zdeprecjonowane oszczędności przeciętnego obywatela Argentyny. No i w tym sensie ma pan rację, że nastąpiło zniszczenie klasy średniej, bo przecież zniechęca to do oszczędzania. No, jeżeli pan powiada, jeżeli przystąpimy do strefy euro, to jest to zagrożenie, to będzie decyzja tragiczna, całkowity upadek gospodarczy Polski. No, ja cały czas w trakcie mojego tutaj spotkania w Radiu Maryja i w telewizji Trwam, no staram się wyjaśnić, aby ta decyzja o przystąpieniu euro była co najmniej dojrzała, prawda, jeżeli w ogóle ma być podjęta. Pana obawy podzielam. Po to tu jestem, prawda, i po to ten problem przedstawiam. Czy grozi nam całkowity upadek gospodarczy Polski? No nie sądzę. No na pewno będą tu ludzie żyć, pracować, produkować i Polska będzie z całą pewnością nadal istniała, prawda? Także no ja nie podzielałbym pana tego takiego katastroficznego tonu, aczkolwiek zgadzam się z tym, że koszty przystąpienia Polski do strefy euro będą bardzo wysokie.
Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jerzy z Nysy. Ja chciałem spytać się pana profesora, czy wiadomo mu o takich dociekaniach, że decyzja o wprowadzeniu euro w ogóle w Unii została podjęta no, w jakiejś mierze przez kręgi teoretyków ekonomistów amerykańskich. Mi to mówiono we Włoszech, a jak to uzasadniano? No w ten sposób to uzasadniono, że przed wprowadzeniem euro kraje europejskie, mając własne waluty, były niezależne i dewaluując je konkurowały na rynkach europejskich. I teraz Ameryka musiała kontrolować właśnie te dewaluacje i poziom konkurencyjności. Natomiast po wprowadzeniu euro no jest jedna waluta i Stany Zjednoczone robią to, co robią. I jak profesor wspomniał, euro kosztowało 85 centów na początku, dzisiaj euro kosztuje 1,36 dolara. I teraz wprowadzenie euro z drugiej strony było dla Stanów Zjednoczonych korzystne, bo ceny w Unii Europejskiej wzrosły i z tego tytułu no, Europa stała się mniej konkurencyjna. Ja tutaj mam pogląd takiego ekonomisty Sawy japońskiego, który mówi coś takiego, że współczesna myśl ekonomiczna nie zapewnia postępu, nie prowadzi do zrozumienia zjawisk ekonomicznych, lecz stanowi ideologiczny produkt zachodniej cywilizacji przemysłowej. Ideologiczny produkt zachodniej cywilizacji przemysłowej. I w czym to się przejawia? Na przykład, dlaczego nikt nie mówi o PNB, produkcie narodowym brutto, a każdy wskazuje na PKB, produkt krajowy brutto. Polskę nie interesuje PKB, interesuje natomiast PNB. I dociekałem tego. Jak się ma PNB do PKB? Okazało się, że PKB rośnie, a niektórzy ekonomiści mówią, że PNB maleje co roku. Dwa. Wskaźnik bezrobocia. Przecież jeżeli z Polski wyjechało powiedzmy 4 miliony ludzi, to oni powinni zostać odjęci z licznika i zostali odjęci, ale odjęci z mianownika. Nie tak w mianowniku oni są. no i tak dalej, i tak dalej. Liczenie inflacji. Inflacja w Polsce w niektórych momentach wyniosła kilkaset procent, prawdopodobnie. Ze względu na co? Na to, że drożały mieszkania. I nigdzie ten wzrost cen mieszkań nie został ujęty. I powiedzmy, że już na tych trzech przykładach, no ten ekonomista japoński ma rację, twierdząc, że ekonomia uzasadnia pewną ideologię, pewne stanowisko wymuszające na nas poznanie najlepszych rozwiązań. Jednak no tak nie jest. No i chciałbym, żeby się profesor ustosunkował. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za te bardzo fachowe pytania. Bardzo fachowe pytania. Najpierw zacznijmy od pytania pierwszego, że decyzja o wprowadzeniu euro podjęta była przez teoretyków, ekonomistów amerykańskich. Otóż, proszę pana, rzeczywiście teoretycy opracowujący integrację walutową w strefie euro rzeczywiście wzorowali się na integracji walutowej Stanów Zjednoczonych. Bo proszę pamiętać, że przecież historycznie rzecz biorąc w przeszłości poszczególne stany miały własną walutę i stopniowo ta waluta stanowa była eliminowana i pojawił się jeden pieniądz ogólnokrajowy. I to był właśnie proces integracji, to po pierwsze. I ci ekonomiści europejscy, oni śledzili ten proces historyczny, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, to w Stanach Zjednoczonych stworzono teorię tak zwanego optymalnego obszaru walutowego. Czyli w Stanach Zjednoczonych sformułowano teorię, która pokazuje, kiedy kraje powinny przystępować do strefy walutowej w ogóle. To znaczy, jakie warunki powinny być spełnione, aby dla danego kraju było korzystne przystąpienie do strefy walutowej. Przecież stref walutowych w świecie jest i było wiele, prawda? I oni, właśnie Amerykanie, stworzyli te teoretyczne podstawy w ogóle obszaru walutowego, optymalnego obszaru walutowego. I oni właśnie wskazywali, że aby kraj przystąpił do obszaru walutowego, to musi być synchronizacja cykli koniunkturalnych. Muszą być jednakowe reakcje na tak zwane szoki zewnętrzne, zagraniczne. Musi istnieć pełne funkcjonowanie mechanizmu rynkowego, elastyczność cen i płac i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wymyślili teoretycy amerykańscy. Natomiast decyzja należała do Unii Europejskiej. Zamysł stworzenia euro polegał na uczynieniu z tej waluty konkurenta w stosunku do dolara amerykańskiego. Waluty, która będzie rywalizować z dolarem amerykańskim jako waluta rezerwowa. Właśnie chodziło o to, żeby coraz większa część handlu międzynarodowego była rozliczana, fakturowana i dokonywana w euro, a nie w dolarach, bo z tego są konkretne korzyści, i aby z Unii Europejskiej stworzyć konkurencyjną strefę gospodarczą, zdolną właśnie do konkurowania ze Stanami Zjednoczonymi. Ale decyzja była w pełni europejska. To przecież analizując poszczególne plany integracji, jeszcze przed wprowadzeniem euro, a tych planów stworzono całe mnóstwo w latach 60., 70., to przecież to były plany integracji europejskiej, stworzone przez polityków i ekonomistów europejskich. Nie sądzę, aby przynajmniej nie uwidocznił się tu jakiś interes amerykański w tworzeniu strefy euro. Wprost przeciwnie bym powiedział, to właśnie chęć konkurowania ze Stanami Zjednoczonymi skłoniła do integracji. To był jeden z motywów. Dalej, jeżeli chodzi o tezę, że jeżeli chodzi o współczesną myśl ekonomiczną, że to jest ideologiczny produkt zachodniej cywilizacji. No i tu pan tutaj niejako, tak mogę się domyślać, pan tutaj wskazuje na pewne rozbieżności terminologiczne, które właśnie mają udowodnić, że jest to ów ideologiczny produkt zachodniej cywilizacji. Mówi pan na przykład o manipulowaniu wskaźnikiem bezrobocia, nie uwzględnia się w tym wskaźniku bezrobocia tych, którzy odjechali. No to, to się zgadzam, tylko te dane bardzo trudne. Zresztą cały czas o nich w Polsce dyskutujemy, prawda? Czy to bezrobocie rzeczywiście spadło, czy nie spadło? I to przecież nie jest żadną manipulacją, tajemnicą, tylko szeroką dyskusją. Zgadzam się tutaj w kwestii z panem, w kwestii inflacji. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o miarę inflacji, no to tu jest duże pomieszanie pojęć. No, rzeczywiście pojęcie inflacji jest niełatwe do zdefiniowania, dlatego, bo we wskaźniku inflacji trzeba uwzględnić wiele produktów. Wszystkich się nie da. Wobec tego pojawia się pytanie, co włożyć do koszyka, jakie produkty, ceny jakich produktów, żeby właściwie zmierzyć inflację. No i w zależności od tego, co włożymy do koszyka, to taką będziemy mieli wskaźnik wzrostu cen. No i teraz są dyskusje, prawda, jakie produkty ważą, a jakie nie ważą. No rzeczywiście, gdyby uwzględnić to, co, o czym pan wspomniał, te nieszczęsne ceny mieszkań, no to najprawdopodobniej wskaźnik inflacji byłby znacznie wyższy, bo ceny mieszkań podskoczyły ku naszej rozpaczy o 100%, prawda? No ale problem polega na tym, że w strukturze wydatków przeciętnego obywatela wydatek na mieszkanie jednak no, mniejszą rolę odgrywa, aniżeli zakup na przykład lekarstw, żywności czy ubrania, prawda? Więc tu jest kwestia też i doboru tych wag, które się uwzględnia przy mierzeniu cen. To jest bardzo skomplikowana sprawa, pomiar inflacji. Są różne definicje inflacji. Jest przykładowo, jeżeli pan weźmie raport Narodowego Banku Polskiego, no to jest takie pojęcie inflacji jak ceny dóbr i usług konsumpcyjnych, ale jest jeszcze pojęcie inflacji na przykład bazowej, pojęcie bazowej tam jeszcze obcięte i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo trudna sprawa. Czy to wiąże się z jakimś ideologizowaniem myśli ekonomicznej? No, trudno mi powiedzieć. Na pewno mogę tylko potwierdzić, że dane statystyczne można wykorzystywać w celach propagandowych. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. I można uczynić z jakiegoś urzędu statystycznego ministerstwo propagandy, prawda? I uprawiać propagandę ekonomiczną, tak jak to czyniono w PRL-u. I siać, prawda, jakieś zamęt w społeczeństwie i temu mogą służyć statystyki. I to wielokrotnie czyniono, prawda, w przeszłości, że pokazywano sytuację w różowych kolorach, prawda, po to, żeby to społeczeństwo trzymać przy nadziei, żeby siać jakiś optymizm, nieuzasadniony optymizm, prawda, który nie miał pokrycia w rzeczywistości, no. Takim skrajnym przykładem była gospodarka socjalistyczna, kiedy nic nie było na półkach, prawda, a główny urząd statystyczny podawał, że przyrost PKB wynosi tam 3, 4, 5, 7% i to ludzi denerwowało, no ale byli bezsilni, prawda, wobec tego. Jeżeli chodzi o te PKB, PNB, no to są powszechnie w podręcznikach rozróżnione te pojęcia, no nie będę ich rozwijał, prawda, no ale no powiadam, no można żonglować statystykami w określonych celach, prawda? Zwłaszcza przedwyborczych.
Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże, mówi Leszek z Oliwy. Witam pana profesora i ojca. Raz jeszcze króciutko, tylko gwoli sprostowania, bo udało mi się już dodzwonić przed północą, ale no bardzo mi przykro, że ojciec Jacek Cydzi, który prowadził tam dyskusję w tamtym czasie przed północą, no przeinaczył moje słowa, dlatego chciałbym je sprostować. i to niestety przeinaczył już po raz kolejny, w kolejnej audycji. Ja nie mówiłem o żadnej partii politycznej, którą miałaby jakoby tworzyć rodzina Radia Maryja. Tak absurdalny pomysł nie powstał jeszcze w mojej głowie. Ja mówiłem tylko o ośrodku myśli politycznej, który znajdowałby się gdzieś, prawda, tworzony był w rodzinie Radia Maryja, i ten ośrodek myśli mógłby wyznaczyć Polsce alternatywną drogę przez dzieje do tej, jaką nam narzucają, także i gospodarczą, prawda? I wówczas, jeżeli jakiekolwiek podmioty polityczne zechciałyby realizować nasz punkt widzenia, nasze spojrzenie na polskie sprawy, mogłyby uzyskać poparcie Radia Maryja, ale nie mówiłem o żadnej partii politycznej i proszę sobie sprawdzić nagranie tej audycji i nie wmawiać mi w przyszłości takich rzeczy. To się nie godzi. Bo to rzuca złe światło. Ja takim głupcem nie jestem, żeby wymyślać tak absurdalne historie. To jedna sprawa. A druga rzecz, tylko jednym zdaniem chciałbym się odnieść do tego, co pan profesor powiedział, czy my musimy wejść do strefy euro. Panie profesorze, ja myślę, że nie musimy. No Szwecja, Anglia, Dania nie weszły, bo nie muszą. Otóż Unia Europejska nie posiada podmiotowości prawnej i nie istnieje. Nie istnieje, to musimy wiedzieć. Prawnie nie istnieje. Nas wiąże niestety tylko ten układ stowarzyszeniowy z 16 grudnia roku 91, który został podpisany z państwami europejskimi i wspólnotami EWG, Euroatom i Wspólnota Węgla i Stali. I od momentu podpisania tego układu walec toczy się przez Polskę. I ten układ trzeba jak najszybciej wypowiedzieć. A można go wypowiedzieć w drodze notyfikacji w myśl 118 paragrafu tego układu i taka po złożeniu takiej notyfikacji, pół roku po złożeniu notyfikacji układ wygasa. I to należy wykonać, bo posunięcia Unii Europejskiej wobec nas są nie tylko niszczące, ale i po prostu upokarzające. No tylko tyle chciałem powiedzieć i dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tak, no nie chciałbym tutaj może polemizować w kwestiach prawnych, bo być może no, nie do końca jestem zorientowany, ale z tego, co pamiętam, to rząd Leszka Millera zawarł właśnie porozumienie o przystąpienie do strefy euro i no właśnie, to jest problem, czy to ma moc prawną w świetle prawa międzynarodowego w tym sensie, że Unia Europejska jest podmiotem prawa międzynarodowego. No to jest kwestia do wyjaśnienia dla specjalistów z prawa międzynarodowego. No tyle mogę panu odpowiedzieć na to pytanie i być może, że pan ma rację. Ja tu się nie upieram. Tylko stwierdziłem, że skoro umowy są podpisane, no to trzeba je, prawda, realizować. Ale być może można się z nich też i wycofać. No jeżeli chodzi o ośrodek myśli politycznej przy Radiu Maryja, no niewątpliwie, znaczy takie ośrodki myśli narodowej, bo chyba to trochę o to chodzi, prawda? Próby takie były. No niewątpliwie trzeba rozwijać tę myśl narodową. I myślę, że Radio Maryja mogłaby właśnie popularyzować właśnie takie tezy, właśnie popularyzować takie opracowania, które rozwijają narodową myśl ekonomiczną, ale no, następną sprawą jest wcielanie tego w życie poprzez partie polityczne. No jak wiemy, demokracja ma to do siebie, że poszczególne partie niekoniecznie realizują programy wyborcze, które tak pięknie napisały, prawda, zapominają o wyborcach. No, często jest też i tak, że no, rzeczywistość nie pozwala do końca realizować tych programów gospodarczych, ale najczęściej to jest właśnie zła wola, lekceważenie wyborców. I stąd powiadam, na pewno trzeba rozwijać ten program narodowy obrony polskich interesów. Od strony naukowej powinny takie programy być opracowywane. No, natomiast kluczowe jest ich realizacja, a z tym jest niestety gorzej. No, tak jak to w demokracji bywa.
Odbierzemy następny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja jestem na antenie?
Tak, jest pani.
Mówi Anna z Mazowsza. Ja chciałabym bardzo podziękować temu panu Leszkowi chyba z Oliwy za... Ja słyszałam jego wypowiedź przed północą i jego sprostowanie. To było ważne. Sprostowanie i ja w zasadzie troszeczkę chciałabym w tym duchu się też wypowiedzieć. Otóż ja już wypowiadałam się kiedyś na antenie Radia Maryja w aspekcie bezwzględnej nieważności referendum. No ja nazywam to referendum aneksyjnym, ale to już mniej ważne. Jest to rzeczywiście problem, który musi być załatwiony w Polsce. To referendum jest rzeczywiście bezwzględnie nieważne, a skoro tak, to jest bezwzględnie nieskuteczne. To, że to, co się dzieje w Polsce i z Polską, jest to no, wykonywanie prawa przez osoby nieuprawnione, przez ludzi nieuprawnionych, przez instytucje nieuprawnione. I z tym, że tutaj nie tyle ma znaczenie to, że Unia nie ma osobowości prawnej, ponieważ no, ten traktat był w zasadzie zawierany z państwami, a nie z Unią jako taką, która oczywiście nie ma osobowości prawnej. Niemniej to jest w ogóle zresztą potężna sprawa, jakie jest w ogóle źródło materialne prawa ponadnarodowego, jakie uzurpuje sobie stanowić tak zwana Unia Europejska. Otóż nie ma takiego prawa, takiego źródła, materialnego źródła, bo tak jak źródłem prawa stanowionego na przykład w państwach narodowych jest naród, w demokratycznych państwach narodowych jest naród, tak no nie ma, po prostu jest pustka w sensie instytucji ponadnarodowych. Są to fikcje, nawet nieprawne, jest to bezprawie. Natomiast celem, i na tym chciałabym skończyć, tę sprawę, która wymaga oczywiście odrębnej dyskusji. I przede wszystkim w Polsce trzeba jedną rzecz wykonać. Ustalić bezskuteczność referendum. I tutaj rzeczywiście już stawiam kropkę. Natomiast celem...
Proszę pani,
jeśli można uprzejmie,
tak, tak,
proszę.
Jeśli można, bo tak? Kto miałby to zrobić? Ponieważ z tego co wiemy, to w tak? sondażach nawet 70 ponad procent Polaków jest zadowolonych z przystąpienia do Unii Europejskiej.
Proszę ojca, może tak. Proszę ojca, w czasie rozbiorów też większość ludzi nie wiedziała, że jest Polska zlikwidowana.
No nie mówmy tak, bo jednak ludzie o polskość walczyli i ludzie byli jednak świadomi, że są okupowani.
Jeśli można, otóż jeszcze tylko dodam, skoro ojciec to podniósł, z tym, że chciałabym później jeszcze kilka zdań na temat tematu. Otóż artykuł 90 w tej istniejącej w Polsce konstytucji jest artykułem samobójczym. Jest właściwie w sensie, to nie jest prawo, to też jest bezprawie, jest zbrodnią przeciwko Polsce i narodowi polskiemu. I na tym chciałabym, jeśli można, tę sprawę zakończyć.
Zaraz, o jakim dokumencie pani mówi?
O istniejącej w Polsce konstytucji, jej artykuł 90, który przekazuje władzę, zresztą to też jest potężny problem, przekazuje władzę do właśnie rzekomo istniejącej instytucji ponadnarodowej, natomiast obowiązki zostawia w kikutach jakichś tam istniejących państw narodowych. Tutaj jest, nie mówiąc już zresztą o tym, że organy Unii są no, kompletnie nieodpowiedzialne za cokolwiek i przed kimkolwiek. No, uzurpują sobie prawa Boga jednak. Więc w związku z tym, no, skoro oni uzurpują sobie prawa Boga, nie chciałam w to wchodzić, no to trudno, żeby tam w jakiejś konstytucie był Bóg, prawda? Ale na tym, jeśli ojciec pozwoli, chciałabym naprawdę skończyć, ponieważ...
Wolałbym, żeby pani to skończyła, tak, dobrze? Tak, a teraz na temat.
Tak,
dobrze.
Tak, teraz chciałabym właśnie przejść. Otóż, panie profesorze, ja odbieram pana, jak kilka wypowiedzi pana słyszałam, na pewno nie wszystkie, ale chyba 3 czy 4. Także dziś w nocy słyszałam, czy w poprzedniej nocy pana wypowiedź na temat tej sytuacji z giełdą i tak dalej. Otóż no, chciałabym przede wszystkim, proszę zobaczyć, ale zaprotestować na tyle oględnie, na ile to możliwe, no jakoś przyjmowania ideologii globalizmu jako dogmat i ideologii rynku jako dogmat. Także chciałabym no stwierdzić, jednak wypowiedzieć moją opinię, że swobodny przepływ kapitału, osób, usług i towarów służą wyrównywaniu szans, ponieważ no wyrównywaniu szans życia, bo w rzeczywistości służą wyłącznie bogaceniu się, ale tylko bogatych. W związku z tym są to oszustwa intelektualne i jako oszustwo intelektualne trzeba to właśnie tak wypunktowywać i o tym mówić. No ja także w tej krótkiej wypowiedzi nie chcę tego rozwijać, ale chciałabym prosić jednak o no także w tym aspekcie rozważania tego, że no jest to nierzetelne. Jeżeli jest to jakaś tam zasada ekonomiczna, ja nie jestem ekonomistą, niemniej...
To jest, od tego trzeba było zacząć, ale, bo trochę pani mówi życzeniowo, natomiast no tutaj mamy do czynienia z kimś, kto się na tym zna. Panie profesorze.
Dobrze. Proszę panią, więc tak. No, skoncentruję się może na tej drugiej części pani wypowiedzi. Rozumiem, że zdenerwowała panią moja wypowiedź na temat giełdy. Nie chcę zabierać głosu na temat międzynarodowego prawa publicznego, bo przyznam się szczerze, że no nie chcę się wymądrzać na tematy, których nie studiowałem, prawda? Nie studiowałem, a to jest jednak problematyka głęboko specjalistyczna. Więc ten temat odnośnie, czy referendum jest ważne, czy właśnie te instytucje ponadnarodowe są źródłem stanowienia prawa, nie będę się na ten temat wypowiedział. Natomiast rzeczywiście ma pani rację, że tak mówiłem. Rzeczywiście mówiłem, że współcześnie mamy do czynienia ze zjawiskami globalizacji i że współcześnie w Unii Europejskiej właśnie w tych koncepcjach integracji, nie tylko w Unii Europejskiej, w ogóle we współczesnej myśli ekonomicznej, tej, rozumiem, współczesnych dyskusjach, które staram się śledzić, podkreśla się znaczenie rynku jako tego instrumentu efektywnej redystrybucji czynników produkcji.
I to są fakty, pani, które się bierze pod
uwagę. I pani nazywa to za...
Dogmatem.
Pani nazywa to dogmatem. No proszę panią, przecież jeżeli obserwujemy zjawiska, procesy globalizacji, no to jest rzeczywistość, a nie dogmat, prawda? I tego my nie zmienimy. I teraz jest pytanie, w jaki sposób my musimy w tym świecie żyć, realizować nasze cele, bo przecież no, musimy jakoś no, zasymilować się z tymi zjawiskami, prawda? Także to nie jest dogmat, to jest rzeczywistość. Jeżeli chodzi o zasady gospodarki rynkowej, no to no, nikt poza rynkiem jako tym najbardziej efektywnym instrumentem weryfikacji efektywności działania ludzkiego nic innego nie wymyślił. No ja staram się posługiwać językiem naukowym, proszę panią, i w tym sensie ja nie traktowałbym to jako dogmat. Natomiast jeśli byłaby pani uprzejma jednak zauważyć, to staram się jednak te instrumenty przedstawiać, omawiać właśnie w świetle obrony narodowych interesów gospodarczych. I taki moim zdaniem jest ten krok naprzód, że ja w tym momencie spieram się z tą liberalną, zwaną też klasyczną teorią ekonomii, która właśnie wierzy wyłącznie w prawa rynku. Uważam, że ten rynek też należy wykorzystać w celach obrony narodowych interesów gospodarczych. Ale jednak w ramach gospodarki rynkowej, no niestety tej globalizującej się. Czyli staram się być realistą po prostu. Realistą, który chce właśnie wykorzystać te procesy, które są dla podniesienia, poprawy, umocnienia sytuacji gospodarczej naszego kraju. Inna sprawa, czy to dobrze wyjaśniam, czy źle wyjaśniam, czy czy mi się to udaje, czy nie, ale zapewniam, że dogmatami się nie kieruję. Zachęcam do studiowania podręczników ekonomii i tylko tyle mogę pani powiedzieć.
Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo?
Tak, tak.
Proszę bardzo, jestem na antenie.
Słuchaj już?
Tak, tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i
mówi Krystian z Raciborza. Chciałbym się zwrócić do pana profesora, jak również do ojca prowadzącego ze sprawami, które dotyczą tematu. Mianowicie ja mieszkam w niewielkim mieście. Jest to miasteczko zaliczane do średniej wielkości w Polsce. Wokół jest sporo ludzi, którzy mają kontakty z Zachodem. Wiele młodych osób pracuje na Zachodzie. Przywozi tutaj monety euro. Tu dokonuje zakupów i z tego się cieszę, że tam może więcej zarabiać. Natomiast jest wokół mnie masę ludzi, którzy pracują u nas w różnych zawodach, także w sferze budżetowej. Zarabiają bardzo mało. W niektórych instytucjach, w których ja na przykład pracuję, a jest to instytucja podległa starostwu, zarobki od u nas przynajmniej od 6-7 lat nie uległy w ogóle zmianom.
A jak się to przeliczy na euro, to już w ogóle włosy się jeżą.
I teraz właśnie sytuacja jest tego typu, że osoby, które mają kontakt z Zachodem, twierdzą, że damy się wpędzić w kozi róg, ponieważ ich krewni, ich znajomi właśnie tam w Niemczech bardzo żałują tego, że wprowadzono euro, bo oni twierdzą, że w tym momencie zbiednieli, chociaż państwo to należy do państw zamożnych. I ta fama, ta opinia przeniosła się tutaj na nasze tereny, przynajmniej na Śląsku i na Śląsko-Opolskim się to odczuwa. No i ci ludzie na pewno nie będą głosować pozytywnie, jeżeli dojdzie oczywiście do tego za te 2-3 lata. Natomiast chciałbym jeszcze dodać, że ostatnie informacje, jakie ukazują się w mediach, a są oczywiście lansowane również przez naszego premiera, którego bardzo cenię i szanuję i cieszę się z tego rządu, oby jak najdłużej mógł jeszcze trwać, są takie, że standard się podniósł w Polsce, wszystkim gospodarka drgnęła, mamy osiągnięcia finansowe bardzo dobre i nagle ukazuje się od pewnego czasu już spod jakby reklamowy, przedwyborczy PiS-u, w którym się pokazuje, jak to nam jest bardzo dobrze, jak się dobrze nam żyje w Polsce, a za chwilę w tym samym programie czy informacjach telewizyjnych pokazuje się tabelę, w której umieszczone są dane, o ile zdrożało w tym półroczu nabiał, mięso, produkty również mączne, o ile jeszcze zdrożeją, ile zdrożała energia i tak dalej. Więc tutaj coś nie pasuje. PiS w ten sposób jakby traci elektorat. Ci ludzie, z którymi rozmawiam, powiedzieli, że za PiS-em już nie będą głosować, ponieważ PiS mówi nieprawdę, bo nam, ludziom przeciętnym, który jest większość w Polsce, żyje się coraz gorzej. A oni mówią, że nam jest coraz lepiej. Może warszawiakom, może ludziom pracującym w dużych miastach, gdzie się poprawiły zarobki. No ale tutaj niestety w miejscowościach mniejszych jest bardzo źle z tymi sprawami. No i nawiązując do euro, będzie problem. Ci ludzie na pewno się nie zgodzą na wprowadzenie tej waluty w naszym kraju. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy.
Bóg zapłać.
Spokojnie.
Dziękuję za bardzo interesujące pana uwagi, no, z którymi wypada się tylko zgodzić. Mianowicie tak. Wspomina pan o tych osobach przyjeżdżających z Niemiec, które właśnie stwierdziły, że po wprowadzeniu euro zbiedniały. No rzeczywiście, po wprowadzeniu euro nastąpił duży wzrost cen i siła nabywcza ich zarobków spadła. I stąd rzeczywiście to doświadczenie jest bardzo bolesne, jeżeli chodzi o kraje zachodnioeuropejskie. No, ma pan rację, że sfera budżetowa nie będzie popierała przystąpienia Polski do strefy euro, bo jak pan powiedział, zarobki są bardzo niskie, brak wzrostu płac, mogę tylko pana poprzeć, sam należę do sfery budżetowej, nie dostałem żadnej podwyżki od wielu lat jako pracownik szkolnictwa wyższego i nauki. No niestety korzystam tutaj z okazji, żeby właśnie ten smutny fakt stwierdzić, że szkolnictwo, szczególnie szkolnictwo wyższe, może troszkę w mniejszym stopniu nauka, ale szczególnie szkolnictwo wyższe, niestety jest niedoceniane współcześnie w kręgach decyzyjnych. To trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. No i tutaj dotknął pan dosyć istotnego problemu, mianowicie, że rzeczywiście statystyki pokazują bardzo duże osiągnięcia makroekonomiczne, ogólnogospodarcze, w tym sensie, że jest, prawda, wysoki przyrost produktu krajowego brutto, dochodu narodowego, że są osiągnięcia, jak pan zauważył, osiągnięcia finansowe, że właśnie te tabele pokazują dobre dane statystyczne, no ale z drugiej strony gołym okiem widać, że ceny produktów żywnościowych, prądu rosną, że ludziom się żyje coraz gorzej. No, rzeczywiście trzeba jasno stwierdzić, że inflacja w Polsce przyspieszyła. Że inflacja w Polsce przyspieszyła wzrost cen i ten wzrost cen szczególnie właśnie dotyczy tych produktów podstawowych, szczególnie ważnych dla tych warstw mniej zamożnych, prawda, które w koszyku wydatków jednak ważą. I to obserwujemy idąc do sklepu. Tu nie trzeba statystyk GUS-owskich, prawda, liczenia żadnego indeksów cenowych, nic, tylko wystarczy wejść do sklepu. No to jest właśnie ten rozdziew między statystykami a rzeczywistością. No a już kwestia, kto na kogo będzie głosował, no to już nie będę komentował. No tak to bywa z tymi statystykami, że jest jej bardzo trudno sporządzić, że to jest w ogóle problem bardzo dyskusyjny, prawda? Jak powtórzę, jak mierzyć wzrost cen, dobrobyt, dochód narodowy, bezrobocie, i stąd być może te różne odczucia ludzi, że jest dobrze, a jakoś dziwnie te ceny rosną. Dziękuję.
Już prawie zbliżamy się do końca naszego spotkania, ale jeszcze jeden telefon, panie profesorze.
Bardzo proszę, tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta, czuję się Europejką, dlatego nie powiem, gdzie mieszkam. Po pierwsze, panie profesorze, chciałam zapytać się o jedno, mam drugie pytanie też, ale pierwsze. Dlaczego złotówka reaguje więcej na dolar jak na euro? Pan rozumie moje pytanie, czy mam wyjaśnić?
Rozumiem.
To jest pierwsze pytanie. Następne pytanie to jest takie. Czy my jesteśmy wyspą w Europie? Jeśli nie wyspą, to w którą stronę my się kierujemy? W stosunku do rubla, w stosunku do euro, czy do dolara? Bo pan to pierwsze pytanie moje zrozumiał. My się zawsze kierujemy w stosunku do dolara.
Tak.
Czy dlatego, że kupujemy w Stanach Zjednoczonych samoloty, teraz te Aversystem, po prostu my jesteśmy zmuszeni być w Europie. I czym wcześniej wprowadzimy euro, tym mniej nasze społeczeństwo odczuje właśnie podwyżki cen, o której pan przed chwilą mówił. Bo euro, w tym momencie zmiana euro na złotówkę pokrywa społeczeństwo, które wyjeżdża do Hiszpanii. Ludzie podróżują, masę Polaków podróżuje. I banki korzystają z wymiany właśnie. Pan wie mniej więcej, ile to kosztuje wymiana złotówki na euro, ile to procent bierze bank. Szczęść Boże, dziękuję, czekam na odpowiedź.
Tak, pierwsze pytanie. Pyta pani, dlaczego złotówka reaguje bardziej na dolara, czy bardziej reaguje na dolara, czy na euro? No, jeżeli mierzyć, analizować zmiany kursu złotego do dolara i do euro, no to mniej więcej tendencje są zbliżone. Zarówno reaguje do euro, spada czy umacnia się zarówno do dolara, jak i do euro. Nawiasem mówiąc, może o tyle bardziej reaguje na dolara, że dolar jest walutą dosyć coraz słabszą, prawda? Umacnia się bardziej do dolara, aniżeli do euro. Tak jak euro umacnia się w stosunku do dolara. Natomiast chcę powiedzieć, że dla Polski ważniejszy zdecydowanie jest kurs złotego do euro, aniżeli do dolara. Dlatego, bo 70% naszego handlu zagranicznego realizujemy ze strefą euro. I kurs euro jest dla nas ważny. On kształtuje w decydującym stopniu nasze wyniki w handlu zagranicznym. Natomiast wymiana ze Stanami Zjednoczonymi to jest raptem kilka procent polskiego handlu zagranicznego. No, oczywiście trzeba dodać jeszcze tutaj transakcje finansowe realizowane w dolarach. Ale jednak ten kurs złotego do euro jest ważniejszy. I mamy taką sytuację, że w stosunku do dolara złoty się umacnia, a niekoniecznie umacnia się w stosunku do euro. Bo, powiadam, dolar deprecjonuje się zarówno do euro, jak i do dolara. No i drugie pytanie, czy jesteśmy wyspą w Europie i że powinniśmy się z tego, tak to rozumiem, integrować, bo przecież jesteśmy krajem europejskim, no i nie możemy się izolować, prawda? Nie możemy się izolować. Proszę panią, my się integrujemy z Unią Europejską. My się integrujemy z Unią Europejską. Przecież dokonaliśmy pełnej liberalizacji obrotów towarowych, usługowych. Wznieśliśmy w pełni restrykcje w sferze transakcji finansowych. I w tym sensie ten proces integracyjny nadal trwa. Natomiast jest problemem, czy koniecznie musimy również przystępować do tego i finalnego etapu integracji najwyższego, jakim jest przystąpienie do strefy euro. No, tu jest wiele znaków zapytania. I proszę panią, i tego nie da się, prawda, zaprzeczyć, że tak jest, że to jest sprawa bardzo dyskusyjna. No, wie pani, wzrost cen w Unii Europejskiej po wprowadzeniu euro był faktem i nad tym nie ma co dyskutować. Nie ma co dyskutować. No, mówi pani o emigrantach. Tak prawdę powiedziawszy, pani wyjaśnienie nie do końca zrozumiałem. No, ale wie pani, to jest tylko fragment pewnej całości. No, istotna jest sytuacja gospodarcza tu, na miejscu, w Polsce. I wątpliwości pozostają. A to, czy przystąpimy do strefy euro, czy nie przystąpimy do strefy euro, nie musi oznaczać, że będziemy wyspą, że będziemy się izolować, bo dowodów na integrację Polski mamy bardzo dużo.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie na antenie Radia Maryja.
Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże, bardzo były ciekawe pytania. Przepraszam za te, na które nie do końca mi się udało, nie udało mi się odpowiedzieć. Muszą mi ci zadający pytania wybaczyć. No, jakiś jestem taki, bardzo zdumiony, że tyle osób z zagranicy do mnie dzwoniło z pytaniami, że jest tak zainteresowanych tyle osób właśnie sprawami tutaj polskimi. No, bardzo się cieszę. No i liczę na dalszą wymianę poglądów. Nie tylko na temat euro, aczkolwiek z całą pewnością temat należy kontynuować, ale w ogóle na sprawy ogólnogospodarcze. Także szczęść Boże.
Przyjmujemy to jako deklarację pana profesora gotowości przyjazdu na audycję.
Dokładnie, tak, oczywiście.
Świetnie, dziękujemy bardzo.